Poselstwo to jest Wschód Słońca, zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama rano 18 kwietnia 1965 roku w Jeffersonville, stan Indiana, USA. Skłońmy nasze głowy. Panie, zgromadziliśmy się tutaj w ten śliczny poranek wielkanocny. Oglądamy, jak otwierają się pączki i przylatują pszczoły, aby zebrać należną im cząstkę, a ptaszki śpiewają tak, że ich serduszka niemal rozsadzają się. Z radości, bowiem nastała Wielkanoc. Wierzymy, że wzbudziłeś Jezusa z martwych. Stało się to przed wielu laty, a dzisiaj obchodzimy ten pamiętny dzień. Niechby dziś pomiędzy nas zawitała Wielkanoc. Daj Twoim sługom zrozumieć Twoje słowo, jak również to, że wówczas byliśmy w społeczności z Nim i zostaliśmy z Nim wzbudzeni i wespół z Nim posadzeni na niebiańskich miejscach. Błogosław usługę w tej kaplicy, jak również w całym kraju, dokąd jest przenoszona przez telefon. Uzdrów chorych i utrapionych, niechby i dla nich nastała Wielkanoc i przejście z niemocy do siły. Niechby ci, którzy są martwi w swych grzechach i przestępstwach, mogli dzisiaj przez Chrystusa ożyć. Będziemy Cię za to chwalić, bowiem prosimy o to w Jego imieniu. Amen. Uważam to za wspaniały przywilej, iż mogę dzisiejszego poranku znajdować się na nowo tutaj, w Jeffersonville, w Indianie, na tym wielkim zgromadzeniu. Kaplica jest przepełniona, ludzie stoją dookoła i na zewnątrz w grupkach, na każdym miejscu. Dla was, którzy jesteście podłączeni do telefonu w całym kraju, mamy tutaj prześliczny poranek. Dzisiaj rano o godzinie 5 sfrunął na okno i obudził mnie mój mały przyjaciel z czerwoną piersią. Wydawało mi się, że jego serduszko pęknie, kiedy mówił, on zmartwychwstał. Zawsze uważałem tego małego ptaszka jako swego przyjaciela, bowiem mi się podoba. Pewna legenda mówi, że jakiś mały brązowy ptaszek oglądał go, jak cierpi na krzyżu, kiedy były na niego włożone grzechy. Ten ptaszek, rzecz jasna, był bez grzechu. On nie musiał umierać za tego maleńkiego ptaszka. Ten jednak sfrunął na krzyż i próbował swoim małym dzióbkiem wyrwać gwoździe, a przy tym poplamił sobie pierś na czerwono. Pragnę, by to samo spotkało i moją pierś, tarczę, przy pomocy której pragnę bronić tej kosztownej sprawy, za którą on umierał. Zdaję sobie sprawę, że nasz czas jest tutaj ograniczony, a szczególnie dla tych przyjaciół, którzy są połączeni telefonicznie. Pragnę zatem dzisiejszego poranku skierować waszą uwagę na pewne zdjęcie, które przed czasem zostało wykonane. Aparatem fotograficznym. Dotyczy widzenia, które miałem tutaj w kaplicy odnośnie opuszczenia Indiany i przeprowadzenia się do Arizony, gdzie miałem spotkać się z formacją siedmiu aniołów w kształcie piramidy. Nie wiedząc, co się ma stać, kiedy się tam znalazłem, przyszło mi na myśl, że to oznacza koniec mojego życia i że nikt nie będzie w stanie przeżyć tego wybuchu. Jestem pewien, że wszyscy znacie tę historię. A potem, pewnego poranku, takiego jak ten, kiedy byłem w kanionie Sabiny w modlitwie, został włożony do mojej ręki miecz i odezwał się głos, to jest Słowo. Miecz Słowa. Później pojawili się ci aniołowie, zgodnie z tym, jak było prorokowane. A w tym samym czasie wielki snop światła opuścił to miejsce, gdzie stałem, podniósł się na wysokość 48 kilometrów i wytworzył krąg niby ze skrzydeł aniołów, które wyrysowały na sklepieniu niebieskim kształt piramidy, tej samej konstelacji aniołów, która się pojawiła. Naukowcy wykonali zdjęcia, począwszy od Meksyku, zgodnie z kierunkiem, jak poruszało się to zjawisko z z północnej Arizony, gdzie miałem stać według tego, jak przepowiedział Duch Święty, 65 kilometrów na północny wschód od Tucson. Zostało ono uniesione w górę, a czasopismo Life opublikowało zdjęcie jakiegoś mistycznego zjawiska w przestworzach, tam, gdzie nie znajduje się żadna wilgoć, gdzie nie dochodzą żadne pary lub coś innego. Było ono 48 kilometrów wysokie i 43 kilometry szerokie i podnosiło się właśnie z tego miejsca, gdzie znajdowali się ci aniołowie. Oni, naukowcy, zapytywali, aby się czegoś dowiedzieć. Jeden spośród nich, który był z Tucson, pragnął poznać, jakie to ma znaczenie. Ale ja im tego nie powiedziałem. Wy wiedzieliście o tym, gdyż to było powiedziane, zanim się to stało. Ale to nie było dla nich, to było dla was. Otóż on tam do mnie przemówił i powiedział, nastanie otwarcie siedmiu pieczęci. Zostanie objawione siedem tajemnic. Siedmioraka tajemnica Biblii, która była zamknięta od założenia świata, a my, chociaż jesteśmy tylko skromną i nieliczną grupą w porównaniu z tym światem, cieszymy się obecnie z tych błogosławieństw, słuchając takich tajemnic jak małżeństwo i rozwód, nasienie węża i tak dalej. Wszystkie te niejasne sprawy zostały nam całkowicie objawione, a to nie przez człowieka, lecz przez samego Boga. On otworzył te siedem tajemnic, które dotyczą tego, czym był Kościół, w jaki sposób był na początku w Chrystusie i w jaki sposób będzie objawiony w czasie ostatecznym. A obecnie, kiedy to zjawisko zostało podniesione w górę, to zdjęcie mamy na polu, na gazetce ściennej. Mam tutaj przy sobie zdjęcie, możecie popatrzeć, pochodzi z czasopisma Life. Jednak ciekawi mnie, czy wszyscy tu obecni słuchacze obejrzeli już to zdjęcie we właściwy sposób. Pamiętajcie, kiedy to widzenie przyszło, wygłaszałem kazanie na temat Księgi Objawienia, gdzie oglądaliśmy tych starych sędziów, gdzie również oglądaliśmy Jezusa, objawienie, pierwszy rozdział, kiedy zaczęliśmy otwierać te siedem pieczęci, a właściwie wielki kościoła, które poprzedziły otwarcie siedmiu pieczęci. Oglądaliśmy Chrystusa stojącego z włosami białymi jak wełna. Opisałem wam, że starodawni sędziowie w Anglii, sędziowie sprzed wielu lat, zanim stanęli przed ławą przysięgłych, otrzymali symbol najwyższego autorytetu, wkładali białą perukę na głowę, aby w ten sposób okazać swój najwyższy autorytet. Otóż, jeżeli obrócicie ten obrazek i popatrzycie na niego w taki oto sposób, chyba widzicie mnie wyraźnie na całej sali, to jest Chrystus. Patrzcie, jego oczy spoglądają tutaj. Jest to absolutnie wierne. Ma na sobie białą perukę najwyższego bóstwa i sędziego całego nieba i ziemi. Czy możecie widzieć jego oczy, nos i usta? Obróćcie to zdjęcie w taki oto sposób, jak to oni uczynili, w taki oto sposób, jak to powinno być. Czy widzicie to? To jest najwyższy sędzia. To nikt inny jak on. To jest znowu doskonałym dowodem, potwierdzeniem prawdziwości tego poselstwa. Ona jest prawdą. I to nie czyni go jakąś trzecią osobą, ale jedyną osobą. W białej, popatrzcie, czy widzicie to ciemniejsze miejsce? Jego twarz, jego brodę, jego oczy? Zwróćcie uwagę, on spogląda, z niego wychodzi światło, które świeci na prawą stronę, dokąd spogląda, kiedy był na krzyżu, spoglądał w tym właśnie kierunku, na prawo, gdzie ułaskawił grzesznika. Chcemy iść dalej w jego imieniu, w świetle jego zmartwychwstania. Miałbym pragnienie, abym tego poranku mógł poświęcić więcej czasu tym niezwykłym zjawiskom, bowiem one zostały potwierdzone przez ubiegłe 30 czy 35 lat w tej oto kaplicy ponad wszelką wątpliwość. A to od chwili, kiedy to światło stąpiło tam nad rzeką, tutaj w Jeffersonville w roku 1933 i wypowiedziało następujące słowa. Jako Jan Chrzciciel został posłany, by uprzedzić pierwsze przyjście Chrystusa, Twoje poselstwo uprzedzi powtórne przyjście. Żyjemy w czasie końca. Oglądamy to. Czasami dziwimy się, czemu nie zostało to rozszerzone po całej ziemi. Być może, o ile Pan zechce, będziemy mieć kiedyś sposobność, aby to wyjaśnić. Obecnie pragnę, abyście otworzyli Wasze Biblię. Zawsze wierzyliśmy temu, że na pierwszym miejscu musi być słowo, czytanie słowa. Zawsze najpierw czytam to słowo, bowiem moje słowo jest ludzkim słowem. Ono zawiedzie, ale Słowo Boże nie może zawieść. Otóż Pragniemy czytać z Pisma Świętego pewien tekst. Pragnę, abyście znaleźli te trzy miejsca, które wybrałem, aby je przeczytać z Biblii. Jedno jest zawarte w Objawieniu, pierwszym rozdziale, 17 i 18 wiersz. Jest to miejsce, w którym On objawia się, mając włosy białe jak wełna i stopy jak mosiądz. Pragnę także, abyście znaleźli w waszych Bibliach Rzymian 8:11. Na dzisiejszy poranek wybrałem te trzy miejsca z Pisma Świętego, które pragnę przeczytać jako moje dzisiejsze poselstwo, które Pan położył na moim sercu w związku ze zmartwychwstaniem. Pragnę także przeczytać z Marka 16 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. Następnie wysunę z nich mój temat. Otóż w Objawieniu 1:18 czytamy następujące słowa, 17-18 wiersz. To też gdy ujrzałem go, padłem do nóg jego, jako umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. W Rzymian 8, wiersz 11, czytamy następujące słowa. Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który w was mieszka. A u Marka 16 jest to rozdział o zmartwychwstaniu, rozdział 16, pierwszy i drugi wiersz. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu. Otóż mój tekst na dzisiejszy poranek pragnę zaczerpnąć z tego miejsca. To jest wschód słońca. A przedmiotem naszego rozważania będzie ożywiająca moc. Być może słuchaliście już przez radio przemówienia różnych kaznodziei, a także nasz zacny brat Neville dzisiejszego poranku mówił w swym wielkanocnym kazaniu na temat zmartwychwstania. Przyszło mi na myśl, żeby to uczynić w trochę inny sposób. Nie aby się odróżniać, lecz aby to naświetlić z trochę innego punktu widzenia. Pismo Święte możemy rozważać pod różnym kątem, lecz ono zawsze zwiastuje Jezusa Chrystusa. Jest rzeczą niemożliwą, aby się od Niego oddalić. Ono zawsze zwiastuje Jego. Świat w dzisiejszym dniu przeżywa pamiątkowe zgromadzenia. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, po tej stronie kuli ziemskiej, dzieje się to dzisiejszego poranku we wszystkich kościołach. Święci się pamiątkę największego triumfu ludzkości. Myślę o tym, że On umarł jako Zbawiciel. Najpierw jednak urodził się jako niemowlę. On by tu nie mógł być, gdyby na tę ziemię nie stąpił. A kiedy zmarł, dokonał odkupienia za nasze grzechy. Narodziło się wprawdzie wiele znakomitych niemowląt, Jak również było wielu, którzy cierpieli i umarli za jakąś dobrą sprawę, ale nie było dotąd nikogo, kto by mógł wskrzesić samego siebie. Tak jest aż do dzisiaj. To jest największy tydzień w historii, największe święto wszystkich czasów, bowiem na Wielkanoc potwierdził to, co powiedział. Człowiek może wiele mówić. Nie musimy temu jednak zupełnie uwierzyć, dopóki te słowa nie zostaną potwierdzone jako prawdziwe. Zgodnie z tym, jak Bóg powiedział, wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobre, tego się trzymajcie. On nigdy nie polecił wam czynić czegoś, czego by sam nie czynił. W ten sposób udowodnił, kim był ten, który umierał za nasze grzechy. Otóż to jest nie tylko pamiętny dzień z tymi pięknymi kwiatami wielkanocnymi, pióropuszami wielkanocnymi, zajączkami i tak dalej, do których to spraw zabrnęliśmy. Ja również święte obrzędy, to wszystko jest na miejscu, ale to wszystko nie odzwierciedla prawdziwego stanu rzeczy. Ludzie w dzisiejszym czasie mówią, że powinniśmy umywać nogi raz w roku, a to czwartek. Natomiast w piątek powinniśmy przyjmować wieczerzę pańską, jak również inne nauki. Oni sprzeczają się, czy to powinno być w tym albo w innym dniu, czy to powinno być w sabat lub też w pierwszy dzień tygodnia. Wszystkie te sprawy są jedynie tradycją. Coś dobrego może wam przynieść to, czy przestrzegacie Wielkiego Postu, czy też nie przestrzegacie Wielkiego Postu, jeżeli nie ma w was życia. Pozostaje to tylko pamiątką. Nie mam przeciw temu zarzutów, lecz ludzie zachowali swoje tradycje, ale opuścili sedno tej sprawy. Szatana nie obchodzi, jak jesteście religijni lub jak bardzo prawowiernie jesteście w swojej nauce. Jeżeli dacie się oszukać o to życie, nie możecie w żadnym wypadku podnieść się w górę. Nie chodzi o to, jak będziecie religijni, dobrzy, do ilu kościołów należeliście lub będziecie należeć, to nie ma żadnego znaczenia, dopóki nie narodzicie się na nowo. A zatem, kiedy Bóg wzbudził Jezusa z martwych, czy uczynił to tylko w tym celu, aby uczynić z tego pamiętny dzień? I czy poranek zmartwychwstania to tylko jeden dzień w roku? Jeden dzień, w którym obchodzimy to święto? Czy też jesteśmy uczestnikami jego zmartwychwstania? Jakie to dla mnie ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie dla ciebie? Otóż wierzymy, że on został wzbudzony z umarłych, lecz jaki to ma związek ze mną? Stało się to przecież przed 2000 lat. Kiedy szukałem tego tekstu, czułem się zmęczony i odczuwałem dolegliwości w ręce na skutek zastrzyków, które otrzymałem od pielęgniarki. W przeciągu kilku dni, jak wam wiadomo, wyruszam w podróż zamorską. I muszę przyjąć te zastrzyki. Zarówno ja, jak i mój syn, one są przeciw cholerze, żółtej gorączce i tak dalej. Czułem się więc znużony, prawie że chory, bowiem cesarz wymaga, aby wziąć te zastrzyki, zanim wyrusza się do innego kraju. On jednak powiedział, dajcie cesarzowi, co jest cesarskiego, lecz dalej, dajcie Bogu, co jest Bożego. A kiedy tam siedziałem i zastanawiałem się nad tym, o czym będę dzisiejszego poranku przemawiać do tych oczekujących ludzi, za których jestem bardzo wdzięczny, do tych mężczyzn i kobiet, którzy są gotowi ułożyć swoje życie według tego, co powiem. Co mogę uczynić? Jaki tekst miałbym wybrać? Podczas kiedy siedziałem tam, jeszcze niemal śpiąc, zaskrzypiały nagle frontowe drzwi mego domu. W domu nie było, na ile mi wiadomo, nikogo oprócz mnie. Nasłuchiwałem, nie zrozumiałem tego natychmiast. Po chwili stuknęły drzwi salonu, dokąd się udałem, aby studiować. Ktoś poruszył drzwiami. Podszedłem do drzwi i otwarłem je. I oto, ku memu zdziwieniu, stała tam piękna, Mała, jasnowłosa dziewczynka o błękitnych oczach. Wyglądała jak maleńki kwiatek wielkanocny. Taki jak ten, który oto stoi i spogląda na mnie w obecnej chwili. Ona wręczyła mi kartę. Sądzę, że kiedy powrócę do domu, będzie tam wiele pozdrowień wielkanocnych i tak dalej. Ale to była jedyna, którą otrzymałem, kiedy znajdowałem się w moim domu. Ona powiedziała, bracie Branham, to jest od tatusia i ode mnie. Chciała podkreślić to ode mnie. Jej ojciec, który cierpi na artretyzm i siedzi w wózku inwalidzkim, posłał mi tę kartę. Wziąłem tę kartę i podziękowałem temu małemu dziecku. Ono obróciło się i wyszło za drzwi. A ja otwarłem tę kartę i z niej zaczerpnąłem mój tekst, bowiem na tej kartce był Marek 16, 1 do 2. Wschód słońca. Wschodziło słońce. Najpierw musiałem o tym rozważać, a potem zaczerpnąłem z tego mój temat, ożywiająca moc Jezusa Chrystusa, która wzbudziła go z martwych. Otóż słońce, przy wschodzie słońca, był kiedyś taki czas, że ziemia była osnuta całkowitą ciemnością, była bez kształtu i pusta, a cała była okryta wodą. Pogrążona w ciemnej, ponurej i mglistej atmosferze. Duch Boży unosił się nad wodami i powiedział, niech się stanie światłość. Bóg miał w tym pewien powód, bowiem poniżej tych wód znajdowało się nasienie, które on zasiał. I był potrzebny blask słońca, aby mogło ożyć. A pierwszy przebłysk światła, które padło na ziemię, to było mówione Słowo Boga. Pierwsze światło, które oświeciło ziemię, to było mówione Słowo Boga. On powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Przemienił ciemność w światłość w tym celu, aby na tę ziemię wywieźć stworzenie pełne radości i życia. Następnie Duch Boży w owym wielkim dniu, w tym pierwszym poranku dnia, poruszał się pełen miłości i współczucia dla stworzenia znajdującego się na ziemi. Wzeszło słońce i rozlało swoje promienie. Wysuszyło wody na ziemi, ukształtowało nad nią atmosferę i po raz pierwszy przyniosło radość i życie dla ziemi. Wszystko dzięki temu nasieniu. Była to wspaniała godzina. Lecz ów wschód słońca nie był niczym w porównaniu ze wschodem słońca, który nastał w poranek wielkanocny. Tym razem, wraz ze słońcem, które podniosło się na sklepieniu niebieskim, nastał jeszcze większy wschód słońca, niż to było poprzednio, bowiem ten wschód słońca przyniósł ważniejszą nowinę niż tamten na początku. Ten wschód słońca przyniósł nowinę. On wstał z martwych. On został ożywiony z martwych według jego obietnicy. On powstał z martwych. Za pierwszym razem, kiedy wzeszło słońce w pierwszej Mojżeszowej, przyniosło ono poselstwo, że na ziemi znajduje się życie, życie śmiertelne. Tym razem jednak, kiedy wzeszło słońce, był to podwójny wschód słońca. Drugi wschód słońca. Był to nie tylko wschód syły onycy A, lecz także wschód syny A, który powstał, aby przynieść żywot wieczny dla całego obiecanego nasienia Bożego, który na podstawie uprzedniego poznania oglądał leżące na obliczu ziemi. Życie roślin nie mogło już dłużej istnieć bez słońca, które je ożywia. Tak samo jak dzisiaj synowie Boży, którzy są na obliczu ziemi, potrzebują światła z NA, aby przyprowadził ich do wiecznego życia. Są to jego wybrani, których On znał przed założeniem świata. Wybrał ich sobie przed założeniem świata, w ten poranek wielkanocny, nasze ciała leżały gdzieś w tym błocie, bowiem jesteśmy prochem ziemi. W niebie znajduje się Księga Pamiątek, a w nim znajdowały się Jego atrybuty. A wiemy, że skoro powstał ten Syn Boży, wzbudzi także do życia każdego syna, który był przejrzany na to wielkie wydarzenie. On wiedział, że tak będzie. Dzięki temu ten wschód słońca jest o wiele chwalebniejszy, aniżeli tamten, który był na początku, kiedy to nastał pierwszy poranek. Otóż, kiedy nastało to wielkie złamanie pieczęci wielkanocnej, w dzisiejszym czasie pieczęć wielkanocna, którą posiadamy, świadczy o przebytej gruźlicy. Ludzie posyłają sobie nawzajem pozdrowienia i podpierają fundusze przeznaczone dla lekarzy i całej nauki medycznej, by pracować nad środkiem, który by mógł zapobiec gruźlicy. To jest pieczęć, my nazywamy pieczęcią wielkanocną pozdrowienia, które sobie nawzajem posyłamy. Z chwilą jednak, kiedy otrzymujemy pozdrowienie, łamiemy pieczęć, bowiem pieczęć ma w sobie zamkniętą tajemnicę. Lecz prawdziwa pieczęć wielkanocna została złamana w chwili, kiedy wzeszło słońce i została objawiona tajemnica życia po śmierci. Aż dotąd o tym nie wiedzieliśmy. Świat macał w ciemnościach i przesądach ludzkich. Ludzie wytwarzali teorie według swego serca i ustanawiali tradycje, oddawali cześć bałwanom, czcili słońce, kłaniali się różnym bożyszczom. Ci wszyscy ludzie jednak, pomimo że się czegoś spodziewali, zeszli do grobu i pozostali w grobie. Ale potem została złamana prawdziwa pieczęć, a ten, który kiedyś żył w taki sposób jak my i umarł w taki sposób jak my, został wzbudzony z umarłych. Co za poranek! Takiego poranku nie pamięta dotąd historia świata. Została odsłonięta tajemnica, że On jest zarówno zmartwychwstaniem, jak i życiem. A tego poranku, kiedy On powstał, powiedział: ja żyję i wy żyć będziecie. Nie tylko On został obdarowany zmartwychwstaniem, lecz także całe nasienie, które było w wielkim Bożym zamyśle, stało się uczestnikiem tego zmartwychwstania i życia. Bowiem On powiedział: ja żyję i wy żyć będziecie. To było złamanie tej pieczęci. On został wzbudzony, a tak samo zostali wzbudzeni z Nim ci, którzy są w Chrystusie. Kiedy nastał ten chwalebny wschód słońca, Bóg udowodnił i potwierdził swoje słowo. Wszystkie mgły i wątpliwości, które ogarniały umysły ludzkie, zostały rozwiane. Bowiem oto wstał ten, który kiedyś żył, jadł, pił i przebywał w ludzkiej społeczności i który powiedział: mam moc położyć moje życie i mam moc odebrać je z powrotem. On nie tylko wypowiedział te słowa, ale potwierdził je, że są prawdą. Jest to istotnie chwalebną rzeczą. Dzisiejszego poranku jestem pewien, że nawet my, którzy temu wierzymy, nie możemy w pełni ogarnąć wielkości tego wydarzenia. Bowiem, kiedy On został wzbudzony z martwych, to i my z Nim też zostaliśmy wzbudzeni z martwych, bowiem znajdowaliśmy się w Nim. Zwróćcie uwagę, kiedy mrok okrywał ziemię, nasienie nie mogło ożyć, zanim nie wzeszło słońce. Mrok okrywał ziemię. Jednak z chwilą, kiedy powstał Syn, wszystek mrok pierzchnął przed światłością, która zabłysła nad narodami i ludźmi. Nie ma go tutaj. On zmartwychwstał. O, co za wyrażenie. On potwierdził swoje słowo. Potwierdził, że ono jest prawdą. Bowiem zwyciężył śmierć, piekło i grób. tę trójcę szatana. Śmierć, piekło i grób. Wszak szatan jest autorem śmierci. On jest dziedzicem piekła, a także grobu. To była trójca szatana, a zaistniała z jednego powodu, z powodu śmierci. Śmierć prowadzi cię do groba. Jeżeli jesteś grzesznikiem, musisz iść do piekła. Jednym z elementów tej trójcy szatana była śmierć, która trzymała ludzi przez wszystkie lata w niewoli. Obecnie jednak prawdziwa trójca Boga w jedności została zamanifestowana w Chrystusie, który był życiem, złamał pieczęcie, pokonał nieprzyjaciela i powstał jako jedyny, prawdziwy, żyjący Bóg. Jam jest ten, który był umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Bóg w jedności stał się człowiekiem i zamieszkał między nami i pokonał każdego nieprzyjaciela oraz udowodnił, że została pokonana trójca szatana, a trójca Boża została poznana, bowiem tylko w mocy Bożej było, aby na nowo przynieść życie. On był tym Emanuelem, Bogiem zamanifestowanym w ciele. Nie dziwmy się więc, że mógł o sobie powiedzieć u Mateusza w 28 rozdziale: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Oto posyłam was jako moich świadków na ten świat. On pokonał zarówno śmierć, piekło, jak i grób. On uczynił nie tylko to, lecz także zatriumfował ze wszelką potęgą niebieską i ziemską i potwierdził, że wszystko, czym był Ojciec, wszystko, czym był Duch Święty, wszystko pozostałe jest w Nim. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszystko inne zostało pozbawione mocy. On to pokonał. Nie tylko to, on posłał słowo do swoich uczniów, do swoich wierzących: nie bójcie się. Jam jest ten, który był umarły, a oto żyję na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci. Już pokonałem wszystko. Nie bójcie się już więcej, bowiem każde przejrzane, predestynowane nasienie Boże powróci do życia z chwilą, kiedy światło tej cudownej Ewangelii rozleje się po obliczu ziemi. W każdym wieku przyniesie ono urodzaj, który był przejrzany przez Boga. On powstał z martwych. O, jaka to cudowna wieść! Ja żyję, zostałem ożywiony. To słowo ma pewne znaczenie. Słowo ożywiony w języku greckim oznacza, że coś, co poprzednio było martwe, zostało przywrócone do życia. Podobnie jak nasienie, które upada do ziemi, musi umrzeć. Musi umrzeć doszczętnie, musi zbutwieć. A każda iskierka życia, która znajdowała się w tym nasieniu, musi znowu wykiełkować. On został ożywiony. Lecz nie tylko to. Poślę to samo życie, które ożywiło mnie. Ześlę na was moc, która wywiodła mnie z grobu, aby was ożywić, abyście mogli być tam, gdzie ja jestem. W 24 rozdziale Łukasza, w 49 wierszu, on powiedział: oto zsyłam na was obietnicę Ojca. Pozostańcie więc, czyli czekajcie w mieście Jeruzalemie, dopóki nie będziecie wyposażeni mocą z wysokości, aby pokazać, że On nie tylko skorzystał ze wszystkich tych dobrodziejstw, ale się z nimi podzielił. On przyszedł w tym celu, aby wykupić, innymi słowy, przywrócić do życia to nasienie, które było predestynowane, nasienie, które Bóg widział przed założeniem świata i którego imiona zostały napisane w Księdze Żywota, lecz oni znajdowali się na ziemi bez nadziei. On przyszedł nie tylko, aby być błogosławieństwem, lecz także, aby podzielić się tym błogosławieństwem z każdym przejrzanym nasieniem. Gdyby tego nasienia nie było na ziemi, nie mogłoby żyć. Ono musiało znaleźć się na ziemi i być zdolne do kiełkowania. Bez względu na to, jak długo znajdowało się w ciemności, ono wzeszło, kiedy na nie zaświecił Syn. Uważajcie. On przyszedł, aby podzielić się z nami Nic więc dziwnego, że Ewangelia to dobra nowina. Słowo Ewangelia oznacza dobra nowina. Dlaczego dobra nowina? Jeżeli jakiś człowiek umrze za naszą sprawę, jest to dobra nowina. Jeżeli narodził się Chrystus, jest to dobra nowina. Lecz nie było jeszcze nigdy takiej nowiny jak ta. Mianowicie, iż ten, który dał obietnicę, potwierdził ją w ten sposób, że żyje na wieki i trzyma klucze zarówno śmierci, jak i piekła w swoich rękach. Wszelki mrok pierzchnął precz. Nie było więcej widać żadnej ciemności, bowiem Syn powstał z grobu. Już nie było niczego takiego, jak On powstanie lub być może powstanie. On już powstał. Ewangelia to dobra nowina. Zwróćcie uwagę na to, że istotne poselstwo Ewangelii spoczywa w tym, aby potwierdzić ludziom, że On zmartwychwstał. Idźcie i powiedzcie moim uczniom, że powstałem z martwych. I na potwierdzenie tego faktu spotkam się z nimi. O Boże! W tych ostatecznych dniach znowu zabłyśnie światło ponad ziemią. Udowodnię to moim uczniom. Idźcie i powiedzcie im, że nie jestem martwy, że nie jestem tradycją, jestem żywym Chrystusem. Spotkam się z nimi. Zanieście do moich uczniów poselstwo, że powstałem z martwych. Ewangelia to dobra nowina. Możecie powiedzieć, czy to prawda? Hebrajczyków 13:8 mówi, że On jest ten samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. My, jako współuczestnicy, mamy udowodnić Jego życie w nas. Jesteśmy uczestnikami tego życia. Nigdy nikt nie żył takim życiem jak On. On był Synem Bożym. On umarł i zgasł. Kiedy jednak w ten wielkanocny poranek został wzbudzony z martwych, wówczas my, jako Jego słudzy, otrzymaliśmy od Niego polecenie, aby iść na cały świat i zwiastować tę dobrą nowinę wszystkim ludziom. On żyje. A czy mamy to czynić tylko przy pomocy słów? Przecież zostało napisane, Ewangelia przyszła nie tylko w słowach, lecz w mocy i okazaniu Ducha Świętego, aby udowodnić, że On żyje. A jeżeli istnieje inna Ewangelia, o której Paweł powiedział do jednej z grup, dziwię się, że tak prędko daliście się odwieść ku innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Jest to tylko pozorna Ewangelia do jakichś fikcji denominacyjnych i odwróciliście się od tej dobrej nowiny, dlatego że ja żyję i wy żyć będziecie, ja żyję we was, a dzieła, które ja czynię, Jan 14:12, dzieła, które ja czynię, potwierdzą mnie we was. O, co za poselstwo! Nie dziwmy się, wszak świat jest pełen ciemności teologicznych. Ale czasu wieczora ponownie zaświeci światło. Czasu wieczora nastanie zmartwychwstanie. Czasu wieczora zabłyśnie światło. Otóż treść poselstwa, które zostało posłane, była następująca. On powstał z martwych. A my, którzy jesteśmy przezeń obdarowani, którzy jesteśmy uczestnikami zmartwychwstania, razem z Nim korzystamy z dobrodziejstw stąd pochodzących przez to, że potwierdzamy temu światu, iż On żyje. Tego nie potrafimy uczynić tylko przy pomocy słów. Tego nie potrafimy uczynić tylko przy pomocy jakiejś tradycji ludzkiej. Możemy odzwierciedlić to tylko, na co jesteśmy nastawieni. Obawiam się obecnie, że zbyt wielu z nas nie prowadzi ludzi do Chrystusa. Prowadzimy ludzi do Kościoła, do jakiejś teorii, ale musimy przywieźć ich do Chrystusa. Jedynie On sam, jedynie On ma życie. Kto ma Syna, ma życie. A jeżeli życie jakiegoś człowieka, który umarł, okaże się w was, wówczas będziecie żyć tym samym życiem, co On. Kiedy człowiek posiada jakąś grupę krwi, a krew tego człowieka zostanie odebrana i przetoczona innemu człowiekowi, wówczas on musi posiadać absolutnie tę samą grupę krwi. A jeżeli twój duch został uznany jako martwy, a zostałeś namaszczony życiem, które było w Chrystusie i stąpiło na ciebie, Rzymian 8:11 mówi, jeżeli duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka we was, on ożywi wasze śmiertelne ciała. Chodzi o to samo życie, tę samą moc, te same dobrodziejstwa, które on tutaj na ziemi miał od Boga. On was wykupił. To nasienie przejrzanych przez Boga, których imiona zostały umieszczone w barankowej księdze życia przed założeniem świata. A to światło Ewangelii Zmartwychwstania, to potwierdzenie słowa. Skąd możemy wiedzieć, że on był Chrystusem? Dzięki temu, że udowodnił to, o czym mówił. W jaki sposób mogę poznać poselstwo tej godziny? Bóg potwierdza to, co obiecał i o czym mówił. A to jest potwierdzeniem, że staliśmy obdarowani wraz z Nim w zmartwychwstaniu. On potwierdza to, o czym mówił. To, co obiecał uczynić w Chrystusie, potwierdził w zmartwychwstaniu. To, co obiecał uczynić w dniach Mojżesza, zostało także potwierdzone. Potwierdził i to, co obiecał dla dni Enocha. Potwierdzał to przez wszystkie dni apostołów. A obecnie, w dzisiejszym dniu, potwierdza to, co powiedział, bowiem oni są częścią tego nasienia, które było przedstawione w Księdze Życia i które on przyszedł wykupić z powrotem Bogu. O, co za poselstwo! W poranku wielkanocnym powstał nie tylko on, ale jego poddani powstali razem z nim. Oni byli w Chrystusie w chwili jego ukrzyżowania. Oni byli w Nim w chwili Jego zmartwychwstania. My jesteśmy Jego współuczestnikami. My, którzy zostaliśmy ożywieni, chociaż byliśmy martwi i w ciemnościach tego świata niewiary, dokąd zostaliśmy zawleczeni przez kościoły i denominacje, jednakowoż coś wewnątrz nas wołało. O, my pragniemy po Bogu. Mamy głód i pragnienie po Bogu. Łączymy się z kościołem metodystów, baptystów, zielonoświątkowców, prezbiterian lub jakimkolwiek innym, lecz ciągle nam czegoś brakuje. Nie możemy się czegoś doszukać. Nagle jednak, kiedy macamy w ciemności, manifestuje się wielkie zmartwychwstanie, które nas nawiedza przez zamanifestowanie słowa Bożej obietnicy w podobny sposób, w jaki on był zamanifestowaniem obietnicy Boga. Nie zostawisz duszy mojej w piekle, ani nie pozwolisz, aby twój święty oglądał skażenie. On to zamanifestował. Każde słowo Boże, które było obiecane w stosunku do niego, on udowodnił, kiedy powstał w poranek wielkanocny. Ci, którzy chodzili po omacku i tułali się, nie wiedząc, czy umywać nogi w tym dniu lub czy przestrzegać jakiś inny dzień albo jakiś zestaw regulaminów i przepisów, wszystkie te problemy minęły, bowiem nastało chwalebne zmartwychwstanie, które oparło się każdej nauce ludzkiego pochodzenia, wszystkiemu, co ludzie uczynili, wszelkiemu ludzkiemu rozsądkowi. Aż dotąd nie było człowieka, który by mógł położyć swoje życie i odebrać je z powrotem. On stawił czoło dowodom naukowym. Przez to, że powstał znowu. O ile oni mówią, że Jezus Chrystus nie jest ten samym wczoraj, dziś, na wieki, a Jego moc nie jest ta sama, że Jego Ewangelia nie jest tą samą, to jednak Biblia mówi, że ona jest tą samą. Bóg opiera się każdej denominacji, każdej konfesji. On ruszył w mocy Ducha Świętego, zgodnie z tym, jak obiecał i udowodnił nam, że żyje. Jesteśmy współuczestnikami Jego zmartwychwstania. Ożywieni z umarłych, gdyż żyliśmy w tym świecie grzechu i w przestępstwach, a On nas ożywił pospołu z Nim, zbudził nas pospołu z Nim i posadził w niebiańskie miejsca w Chrystusie Jezusie. Jego Duch przywraca nam na ziemi, na nowo, Jego własne życie. Jeżeli Duch Boży, który wzbudził Chrystusa, to ciało, namaszczone ciało, kiedy Duch Boży namaścił to ciało w takim stopniu, to z chwilą, kiedy to nasienie upadło do ziemi, nie zostawił go tam w spokoju. Nie! On go ożywił i wzbudził. Jeżeli ten sam duch, dokonując tego samego dzieła, w tej samej mocy, przez te same znamiona, znajduje się w was, wzbudzi także i was. Chciałbym wam tutaj przeczytać krótki odcinek Pisma. Pragnę, abyście przeszli do następnego miejsca Pisma, które mam zanotowane. Może być to dla was użyteczne. Znajduje się to w 3 Mojżeszowej, 23, 9 do 11. Słuchajcie uważnie. W tej księdze prawa, prawa Lewitów, to Bóg przemawia do Mojżesza. Słuchajcie. Wszystkie te sprawy są tylko przed obrazem. Zatrzymamy się tutaj przez kilka chwil, aby ten obraz rozpatrzeć. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak. Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, na miejsce posiadłości, którą wam dałem, mówcie do dzieci izraelskich, że kiedy wejdziecie na to szczególne miejsce, które wam obiecałem i dokąd was prowadzę, kiedy wejdziecie do tego kraju, mówię obecnie na przykładzie naturalnym, który jest odzwierciedleniem duchowego, i będziecie zbierać żniwo, przyjęliście to, co wam powiedziałem, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana. A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po sabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. O ile miano dokonać jakiegoś świętego rytuału, powinno się tak stać w dzień sabatu, który to dzień był 7 dniem tygodnia, czyli sobotą. Czy zauważyliście jednak, że dokonując pamiątki potrząsania, powinni tak byli uczynić w pierwszym dniu tygodnia? Chodziło o snop, który był pierwociną zasianego nasienia. Kiedy ono urośnie i dojrzeje, wówczas skosicie je i zwiążecie w snop i zaniesiecie przed kapłana i pozwolicie, aby on potrząsał nim przed Panem. Tak, aby znalazł w was upodobanie i abyście zostali przyjęci. Kiedy przynieśliście wasz snop, kapłan musiał potrząsać nim przed Panem. Lecz nie w dniu sabatu, nie w 7 dniu, ale w dniu pierwszym, który jest niedzielą. Niedziela to jest słowo rzymskiego pochodzenia, którym oni określili ten dzień na cześć Boga Słońca. Obecnie jednak nastała zmiana. To już nie jest Słońce, to jest dzień Syna. Dzień Syna, w którym nasienie pszenicy, pierworodny Boży, wstał z martwych i miał być potrząsany przed zgromadzeniem na znak, że jesteśmy Jego nasieniem. To jest pierwocina nasienia spośród tych, którzy zasnęli. Ona była potrząsana w pierwszym dniu tygodnia. On powstał w niedzielę i zamachał ręką na pożegnanie. Do widzenia. I został na oczach ludzi podniesiony w górę. Uważajcie, była to pierwocina Bożego ziarna pszenicy, która powstała z umarłych. Pierwsze Boże ziarno pszenicy. Bóg dzięki swej ożywiającej mocy przywrócił mu życie, wzbudził go z martwych i uczynił pierwociną tych, którzy zasnęli. Pierwociną. On był tym snopkiem. A z tego powodu musieli potrząsać tym snopkiem, bowiem był to pierwszy snop, który doszedł do stanu dojrzałości. Był on potrząsany na znak dziękczynienia w stosunku do Boga oraz jako wyraz wiary w to, że powstaną także pozostali. Było to znakiem, a w dzisiejszym czasie dzięki temu, że on był pierwszym Synem Bożym, który dorósł do tej pełnej dojrzałości w Bogu, został porwany z tej ziemi w górę i był potrząsany ponad ludźmi dzięki tej ożywiającej mocy. O, jaka kosztowna lekcja! Ten pierwszy, on był już przedtem wielokrotnie przedstawiany przed obrazach, jak to jeszcze zobaczymy później. To jest prawdziwa pierwocina tych, którzy zasnęli. On był potrząsany nad obiecanym nasieniem, które miało obietnicę życia. On był potrząsany w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy stąpił z nieba szum, jak gdyby poruszającego się potężnego, gwałtownego wiatru i był potrząsany ponad ludźmi, ponad uczestnikami Pięćdziesiątnicy, którzy w dzień Pięćdziesiąty oczekiwali na nadchodzące błogosławieństwo. A ma być
ponownie potrząsany w ostatecznych dniach według Łukasza 17:30. Będzie to znowu Dzień Syna. Będzie to w dniu, kiedy Syn Człowieczy objawi się i będzie potrząsany nad ludźmi. Otóż kim jest Syn Człowieczy? Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga. A Bogiem było to Słowo. A to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. A cała ta nauka, którą posiadamy, jak również potwierdzenie Bożego Słowa przez Boże Słowo oraz znaki i cuda, jakie oglądamy w dzisiejszym czasie w Księdze Łukasza, z której przed chwilą czytowaliśmy, Łukasz 17:30 oraz Malachia 4 i inne znane miejsca Pisma, dzieje się tak z tego powodu, że Słowo jest ponownie potrząsane ponad ludźmi. Bowiem ludzkie tradycje okazały się martwe, a Syn Boży został ponownie ożywiony, co okazało się w chrzcie Duchem Świętym między nami i obdarowało nas życiem. Tak jak Chrystus był pierwszym, który powstał z martwych, spośród proroków. Ten przedobraz możemy znaleźć na wielu miejscach. On był pierwociną tych, którzy zasnęli. Tak i w oblubienicy, która wyszła z Chrystusa i została wyjęta z kościołów, będzie ten snop ponownie potrząsany w dniach ostatecznych. Ach! Potrząsany snop. Kogo przedstawia ten snop? Tych, którzy pierwsi dorośli do dojrzałości. Tych, którzy pierwsi potwierdzili, że to była pszenica. Że to był snop. Alleluja! Jestem pewien, że rozumiecie, o czym mówię. On był potrząsany ponad ludźmi. I tak, jak był potrząsany ponad ludźmi za pierwszym razem, tak przyjdzie dla wieku oblubienicy, aby dokonać zmartwychwstania z ciemnych systemów denominacji. Przyjdzie poselstwo, które potwierdzi, że dojrzałość słowa powróciła w pełności swej mocy i będzie potrząsana ponad ludźmi w oparciu o te same znaki i cuda, które on czynił wówczas. Dlatego, że ja żyję i wy żyć będziecie. Mówi to swojej małżonki. Ja żyję i wy żyć będziecie. O, co za zmartwychwstanie. Podobnie przedstawia się zmartwychwstanie w obecnym czasie. Być ożywiony z martwych. Ożywiony w Chrystusie, Jezusie, przez Bożą ożywiającą moc. On był dla nich potrząsany. Słowo, którym był on sam, było potrząsane dla tych, którzy przeżyli dzień Pięćdziesiątnicy. Słowo było im potwierdzone. A ja mówię, ono ma być potrząsane jeszcze w ostatecznym dniu. Na przykład, kiedy powiecie, dobrze, ale zaczekaj, bracie Branham. Znam Kościół, który, ja go znam, lecz na przykład, co gdybyśmy mieli dzisiejszego popołudnia powrócić do Tucson? A każdy z was zamierzał pojechać w wielkim Cadillacu i w dodatku zupełnie nowym. Wszystkie siedzenia są tam wykonane ze skóry łani, najdelikatniejszej skóry, miękkie i przyjemne do siedzenia. Podłogi pokryte pluszem, a kierownica poniklowana, miejscami powtykane diamenty, silnik po mechanicznej stronie wypróbowany i naprawdę ten najlepszy. A koła, jak i inne elementy, nasmarowane. Opony natomiast odporne na przekłucia i poddane próbie. Wszystko to naukowo sprawdzone. Oba zjechały z taśmy montażowej i zostały napełnione etyliną. Etylina to jest siła napędowa do poruszania się, bowiem ona zawiera oktany. A teraz próbujesz je uruchomić. A chociaż tak samo wyglądają, jeden z nich nie posiada iskry. Nie posiada tej mocy zapłonowej. Może powiecie, dobrze, bracie Branham, moc jest w etylinie. To nie jest ważne, ile mocy znajduje się w etylinie, jeżeli tam nie ma iskry zdolnej zamanifestować tę moc. Dopóki nie ma mocy, która jest w stanie potwierdzić, że chodzi o etylinę, przecież to może być tylko woda. Aż do chwili jest nieważne, do czego roszczą sobie pretensje teolodzy, jak dobrze jest urządzony wasz kościół, jakie posiadacie wykształcenie, jak bardzo miłujecie Biblię, aż do chwili, kiedy ten snop potrząsania, kiedy Duch Święty stąpi na daną osobę, by ożywić Słowo, Etylina reprezentuje słowo. Ona jest prawdą, lecz bez ducha nic nie będzie się poruszać. Kładziemy zbyt wielki nacisk na mechanikę, a żaden na dynamikę. Potrzebna jest dynamika mocy Bożej, moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, która stąpi na Kościół, by zamanifestować i potwierdzić, że chodzi o etylinę. Ona może być w pojemniku na etylinę, ale to może być woda. Wypróbować to możemy jedynie wtedy, kiedy przyłożymy do tego życie. Wówczas okaże się, czy to jest etylina lub nie. A kiedy próbujecie umieścić Ducha Świętego w denominacji, to ilekroć byście próbowali, ten silnik będzie spluwał. Zniszczycie sobie silnik na skutek tego, że osadzi się w nim karbon. Jestem jednak tak szczęśliwy, że istnieje moc posiadająca 10 tysięcy oktanów, Słowo Boże oraz Duch Święty, który je zapala, aby wskrzesić moc Bożą w życiu mężczyzn lub kobiet, lub też w kościele, i świadczy o tym, że ten Cadillac, który znajduje się na szosie, pod działaniem dynamicznej mocy Ducha Świętego, który stąpił i został poruszany ponad ludźmi w Dzień Pięćdziesiątnicy, okazuje, że on jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Pierwszy snop, który powstał spośród proroków, to był Syn Boży, Król wszystkich proroków. Były wprawdzie kościoły, kościoły, oblubienice, oblubienice, kościoły, oblubienice i oblubienice, ale musiała przyjść jedna. Alleluja! Musiała przyjść prawdziwa oblubienica. Musiała przyjść jedna, która otrzymała nie tylko mechanikę, ale także jego dynamikę, która spowodowała ożywienie kościoła i pozwala mu poruszać się w mocy jego zmartwychwstania. Jedynie, że dojdziemy aż do tego stanu. Jedynie, że znajdziemy taką pozycję. Jaki sens przynosiłoby nam polerowanie samochodu? Jaki sens miałaby troska o jego zewnętrzne piękno? Skoro tam nie ma dynamiki, choćby mechanika okazała się jak najlepsza, musi być obecna dynamika, aby ją uruchomić. A to udowodnił właśnie On. Alleluja! To zostało udowodnione przez Wielkanoc. On był nie tylko Słowem, lecz był samym Bogiem, dynamiką w Słowie, która spowodowała, że ciało Jezusa Chrystusa, które leżało chłodne, sztywne i martwe w grobie, zostało wstrząśnięte i wzbudzone do życia, a kamień został odwalony. Byłem umarły, tak, umarły, iż nawet słońce wypowiedziało się, że jest martwy. Księżyc wypowiedział się, że jest martwy. Gwiazdy wypowiedziały się, że jest martwy. Cała natura świadczyła o tym, że jest martwy. A oto cały świat musi uznać, że On żyje na nowo. On jest nie tylko mechaniką, Słowo Boże. On jest także dynamiką, która ten fakt potwierdza. A jeżeli to spotkało Jego, oblubieńca, to musi powstać oblubieńca, bowiem ona jest Jego częścią. Ona może być tylko potwierdzeniem i wypełnieniem wszystkich objawień i innych spraw, które mówiły oblubieńcy. I może się to okazać i tylko wówczas, jeżeli ją spotka coś innego niż to, co spotka oblubieńca, wówczas to nie jest oblubieńca, bowiem ona jest ciałem z jego ciała, kością z jego kości, życiem z jego życia, mocą z jego mocy. Ona jest nim samym. Tak samo jak mężczyzna i kobieta są jedno, bowiem kobieta została wyjęta z jego boku. Ona otrzymała jego ducha. Był to duch kobiecy pochodzący z niego. Ciało jest z jego boku. Uczynił ją zarówno mechaniką, jak i dynamiką. Żona, jego duch, jego ciało, a połączone razem tworzą mechanikę i dynamikę. Aż do chwili, kiedy Kościół albo ludzie, wszystkie te wielkanocne zajączki, ceremonie, wielkie kościoły i cały ich połysk zawiodą i przeminą. Jednak Kościół będzie posiadał zarówno mechanikę, jak i dynamikę, a Duch Boży, który go poruszał, będzie czynił te same dzieła, które czynił On. Jeżeli On pędził na 16 cylindrach, tak samo będzie z Jego oblubienicą. Amen. Bowiem u Jana 14:12 On powiedział, kto wierzy we mnie, uczynki, które ja czynię, i on czynić będzie. Dam mu czaszę mojej dynamiki, którą przeleję na jego mechanikę, tak aby świat nie mógł się mu oprzeć, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest poselstwo wielkanocne. Dynamika i mechanika połączone razem. Mechanika bez dynamiki nie zda się na nic. Tak samo dynamika bez mechaniki. Możecie piszczeć, krzyczeć, skakać w górę i w dół, cokolwiek chcecie, a przy tym zapieracie się słowa. Nic wam to nie pomoże. Kręcicie tylko korbą. Cylindry nie działają. Macie iskrę, aby spowodować zapłon, ale nie posiadacie w nim etyliny. To działa tylko wówczas, kiedy te dwa elementy spotkają się razem. Amen. Dlatego jeden zachowuje się po cichu, a ten drugi zostanie uruchomiony. Na tym to właśnie polega. One oba mogą wyglądać tak samo. Oba czynią, roszczą sobie pretensje do tego, że są kościołem oraz oblubienicą. Lecz jeden z nich posiada mechanikę i dynamikę. Potwierdza się to. To, co mówi, jest prawdą. On się nie może poruszyć, choćby miał jak dobrą mechanikę, a to aż do chwili nadejścia dynamiki. Kiedy jednak przyjdzie dynamika, wówczas iskra połączy się z oktanami zawartymi w etylinie, a kiedy nastąpi eksplozja, spowoduje spalanie. A to spalanie potrafi wprowadzić w ruch. Jakikolwiek ruch, bowiem on jest tym samym, wczoraj, dziś i na wieki. To jest zmartwychwstanie. To jest prawdziwa moc Boga. Mechanika razem z dynamiką. Uważajcie. Duch to jest, który ożywia tę iskrę, która zapala. To nie jest mieszanka, która zapala, to jest iskra, która zapala mieszankę. Czy rozumiecie? Beze mnie nic uczynić nie możecie, ale ze mną potraficie czynić wszystko. On jest Słowem. On jest żyjącym Ojcem. Jako mnie posłał Ojciec, tak i ja posłałem was. Jak mnie zapalił Ojciec i popchnął mnie, dał mi napęd do wszystkiego, ja czynię tylko to, co się podoba Bogu. Jak On mnie posłał, tak samo ja posyłam was, tą samą mechaniką. A aby to mogło funkcjonować, potrzeba tej samej dynamiki. A te oto znamiona będą towarzyszyć tym, którzy roszczą sobie pretensje do tego, że posiadają mechanikę. Dynamika zajmie swoje miejsce. Paweł powiedział, Ewangelia doszła nas nie tylko w słowie, nie tylko w etylinie, ale także w iskrze, która ją wprowadziła w ruch. I tak jest rzeczywiście. Ona przyszła do nas w ten właśnie sposób. To jest duch, który go wzbudził, a prawdziwych wierzących ożywił do wiecznego życia. Pamiętajcie, na razie tylko potencjalnie. Uważajcie jednak, czas nam szybko upływa. Uważajcie, ten sam duch, oto Rzymian 8.1. Przeczytajmy jeszcze raz 8.1. Rzymian. Zobaczymy, co tam jest powiedziane. W porządku. Nie mam na myśli Rzymian 8.1, ale Rzymian 8.11. Ale jeżeli, w tym jest pewien problem, to jest ten chwyt. Ale jeżeli duch tego, Bóg, Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was, otóż, więc, jeżeli duch oblubieńca mieszka w oblubienicy, kiedy Bóg stworzył swego pierwszego oblubieńca, On stworzył oblubieńca najpierw, a był on zarazem mężczyzną i kobietą, duchowo, ukształtowany z prochu ziemi, który mu posłużył jako budulec. Zwróćcie uwagę, kiedy ukształtował Ewę, wyjąwszy ją z Adama, nie posłużył się już następną bryłką gliny, ale posłużył się tą samą bryłką gliny tym samym słowem. Gdyż Adam był mówionym słowem. On wziął go i wyjął z niego. On posiadał w sobie ducha męskiego i żeńskiego. A on wyjął z Adama tego żeńskiego ducha i włożył go do Ewy. A więc to jest ciągle część ducha Adama. To jest ciało Adama. A potem wziął ducha Adama, dynamikę, która ożywiła mechanikę tego ciała. Tak samo oblubienica musi być ciałem jego ciała i kością jego kości. A w jaki sposób to śmiertelne ciało może stać się jego ciałem? Za chwilę do tego przejdziemy. Jak się to może stać? W jaki sposób dokona się ta wielka przemiana? Uważajcie. Jeżeli duch tego, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, mieszka w was, wówczas ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi śmiertelne ciała wasze przez ducha swego, który mieszka w was. Ach! Predestynowani. Rzecz jasna, leżeli na ziemi niczym rozrzucone nasienie, jako ci, którzy posiadali w sobie jego życie. Wiele nasion było martwych. Były to nasiona zbutwiałe. Woda i inne elementy je rozłożyły. Ale jak wiecie, było także nasienie, które tam leżało w oczekiwaniu na życie. A Bóg wiedział, że ono tam leży. Otóż predestynowani to są pierwsi, którzy będą ożywieni przez Ducha Świętego, bowiem Duch Święty stąpi, aby upomnieć się o swoją własność.
Sięga to głęboko i chciejcie to właściwie zrozumieć. Kiedy słońce zostało posłane, aby oświecić ziemię, nie stało się to ze względu na skały, które także są prochem, aby je przyprowadzić do życia. Nie było to z tego względu, aby wszystek proch przyprowadzić do życia, ale było to ze względu na tę część prochu, która osłania życie. Nie wszyscy ludzie przyjmą Chrystusa. Ach nie. Tylko ci, których przez Boga przejrzane życie znalazło domostwo w pewnej ilości prochu ziemi. Tylko tacy będą ożywieni. To są ci, którzy... Otóż ten proch leży na słońcu, mówi, ach, to stare słońce tak mocno grzeje. Skała mówi, to stare słońce tak mocno grzeje. Natomiast to małe nasienie mówi, ja właśnie na to czekam. I zaczyna budzić się do życia. On ożywił tę część prochu, bowiem słońce nie zostało posłane po to, aby ożywić skałę lub ożywić proch, ale po to, aby obudzić życie w tym nasieniu. Obecnie wstępuje Duch Święty. Oczywiście, on nie był posłany, by... Dlaczego nie zostanie przyjęty przez wszystkich ludzi? Nie był on dla nich posłany. Pewien jegomość powiedział mi, nie wierzę, nie obchodzi mnie to, co mówisz. Gdybyś mógł wskrzesić jakiegoś zmarłego lub coś w tym rodzaju, uzdrowić chorego i udowodnić to w jakikolwiek sposób, ciągle bym temu nie wierzył. Odpowiedziałem, oczywiście, że nie, bowiem ty jesteś niewierzącym. To dla ciebie nie ma żadnego znaczenia. To nie było dla ciebie nawet posłane. To jest posłane dla tych, którzy wierzą. Poselstwo jest dla wierzących, natomiast dla tych, którzy giną, jest głupstwem. Dla tych jednak, którzy są w Chrystusie i są częścią tego nasienia, jest ono życiem. Oto moje prymitywne opowiadanie o pewnym farmerze, który podłożył jajko orła pod kwokę. Czy pamiętacie? Ten mały orzeł wygląda dziwacznie. Był małym stworzeniem, ten farmer położył orle jajo pod kwokę. Ona wysiedziała takie śmieszne pisklę. Było to takie małe, dziwaczne stworzenie. Nie przypominało kurcząt. Jego pióra nie przypominały piór tych pozostałych. Było to małe, dziwne stworzenie. Pozostałe kurczęta uważały go za dziwaka. A kiedy przechodziła wokoło kwoka, jemu nie smakowało z kuchni, z której karmiła go kwoka. Nie lubił też tego grzebania na podwórku. On z tym nie miał nic wspólnego. Pomimo tego zastanawiał się nad tym, dlaczego się od wszystkich odróżnia. Nie mógł nawet zasmakować niczego, co ja tylko tyle, aby się utrzymać przy życiu. Bowiem to nie było mu smak. Wszak on nie był kurczęciem. A kwoka, jak wiecie, gdakała. Dni cudów już minęły. Czegoś takiego nie ma. Przyłącz się do kościoła. Nie było to w smak temu malcowi. Chodził jednak za kwoką tak długo, aż pewnego dnia jego matka, ta stara orlica, wiedziała o tym, że zniosła pewną ilość jaj. A jedno spośród nich brakowało. Wiedziała, że to orlątko musi się gdzieś znajdować. A więc zaczęła je szukać. Najpierw zaczęła zataczać kręgi w powietrzu ponad górskimi szczytami i nad dolinami, gdziekolwiek tylko mogła, chcąc stwierdzić, gdzie się znajduje. Bowiem w tym czasie był już termin jego narodzenia. Był już czas, aby się wyląkł. I mówiła, być może przyleciała wrona i odniosła moje jajko. Być może przyleciał sęp. Nie wiem, ktoś jednak porwał moje jajko. Ale ciągle myślę o tym jajku. Gdzieś muszę mieć syna. Muszę go poszukać. Tak samo czyni Bóg. On jest tym wielkim orłem. W swoich myślach wiedział o tym, że będzie posiadał kościół. Wiedział o tym, że będzie posiadał lud. Bez względu na to, kto je pieści lub kto je wysiaduje, on je szuka. On szuka tych, którzy mu należą. A pewnego dnia, jak mówi to opowiadanie, ten stary orzeł przelatywał nad podwórkiem. Zaglądał wszędzie, aż je znalazł. Aby dostąpić zmartwychwstania, musiał poznać, że w ogóle nie jest kurczęciem, ale że jest orłem. Zawsze uczono go, aby spoglądał w dół, aby szukał robaka albo coś, co znajduje się na podwórku. Lecz oto usłyszał okrzyk, w którym było powiedziane, spojrzyj tutaj do góry. Spojrzał więc ponad siebie, a tam przelatywało stworzenie, którego skrzydła miały rozpiętość ponad 4 metrów. Było ono mocniejsze niż wszystkie kury na podwórku. A w dodatku twierdziło, że on jest jej synem. On powiedział, mamo, jak mogę się dostać ku tobie?
Odpowiedziała mu tylko skocz i zacznij machać swoimi skrzydłami. Przecież jesteś orłem. Czy widzicie? Ona wiedziała, że gdzieś posiada syna. Nie zależało na tym, gdzie on się wyląkł, lecz o to, gdzie się znajdował. Bóg o tym także wie. Aleluja! On gdzieś posiada predestynowany, wybrany kościół. On wiedział, że gdzieś posiada syna i córki, a gdzieś oczekuje go oblubienica. A kiedy Duch Święty zaczął nad nim przelatywać, kiedy ten snop zaczął być potrząsany, ach, on jest ten samym, wczoraj, dzisiaj, na wieki. To nie jest jakaś historia mitologiczna, to jest rzeczywistość. Nie chodzi o to, w jaki sposób człowiek chciał go przekonać. Orzeł, chociaż nie wiedział, co to znaczy być orłem, on jednak był orłem. On tego nie rozumiał aż do tej chwili, kiedy ujrzał coś, czego był sam odzwierciedleniem. A z chwilą, kiedy my ujrzymy, nie jakąś denominację, nie jakiegoś doktora filozofii albo doktora prawa, nie jakiegoś dobrego sąsiada, ale Syna Bożego, ukształtowanego na podobieństwo Boże, posiadającego dynamikę mocy Bożej, by móc udzielić odpowiedzi na potrzebę współczesnego czasu. Tego, który jest ten sam, który dziś na wieki. Wówczas żadna kura nie jest w stanie go powstrzymać. On szuka swojej matki. On jest od początku orłem. Ten orzeł rozpoznaje zew Bożego Słowa. Na podstawie czego? On jest orłem. Orzeł należy do orłów. Słowo, które było przed założeniem świata, należy do Słowa. Słowo, które było predestynowane, należy do Słowa, które było napisane na tę godzinę. Czy rozpoznajecie wasze miejsce? On was poszukuje. A zatem to ziemskie ciało bywa ożywione i podniesione przez ożywiającego Ducha Bożego ku posłuszeństwu względem Słowa Bożego. Spieszę się. Potem orzeł pragnął dowiedzieć się, w jaki sposób może zbliżyć się do niej. Uczono go, że to jest rzeczą niemożliwą. Nie możesz wznieść się wyżej, niż potrafisz wyskoczyć. Widzicie, to są kury. Jednakowoż orzeł powiedział, nie tak. Ależ spójrz na te kury. Mnie nie obchodzą kury. Ty jesteś orłem. Zacznij tylko rozwijać swoje skrzydła. Ćwicz się w tym trochę. Zacznij podnosić się do góry. Słowo należy do słowa. Uczynki, które ja czynię i wyczynić będziecie. Kto wierzy we mnie, uczynki, które ja czynię i on czynić będzie. Ja żyję i wyżyć będziecie. A jeżeli Duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka was, ożywi i wasze śmiertelne ciała. Czy to widzicie? O czym to świadczy? Słuchajcie, abyście się o tym dowiedzieli podczas tej Wielkanocy. Pragnę, aby ona miała dla was większe znaczenie niż którakolwiek inna Wielkanoc. Pragnę, abyście to zobaczyli. Wiemy, co to spowodowało w jego wypadku. Pragnę jednak, abyście wiedzieli, nie to, co to uczyni, ale że to uczyniło to samo dla was. Co to uczyni? To ożywia wasze śmiertelne ciała. Te śmiertelne ciała, w których żyjemy, zostały ożywione. Innymi słowy, zostały wzbudzone do życia. Otóż ci spośród was, którzy chodzili kiedyś z wielkim cygarem w ustach oraz z paczką papierosów, kobiety natomiast, które kiedyś nosiły mini spódniczki, obcinały włosy, malowały się i postępowały niemoralnie, ubierały szortki i tak dalej, a oto nagle coś wydało nad wami okrzyk, a kiedy spojrzeliście, oto było to słowo. Ono ożywiło, potem powiecie, już więcej żadnych szortków, już więcej żadnej wódki, już więcej żadnego kłamstwa, żadnej kradzieży, już więcej nic tego owego. Czy widzicie, ten duch, który wzbudził go z martwych, mieszka was i ożywi również wasze śmiertelne ciała, proch ziemi, do posłuszeństwa. Czy widzicie, o czym doświadczy? Uległość wobec kogo? Wobec Chrystusa. Kim jest Chrystus? On jest słowem. Nie teologią, ale słowem. Mówisz, że te rzeczy, uważam przecież, że kobieta może ubierać spodnie. A przecież Pismo mówi nie. Czy widzicie? Zostajecie do tego ożywieni. Zostajecie do tego pociągnięci. Stajecie się jego cząstką. Stajecie się częścią słowa. Twoje ciało zostaje doprowadzone. Może będziecie oponować. Pragnę ci coś powiedzieć. Mój pastor, mnie nie obchodzi to, co powiedział twój pastor. Chodzi o to, co mówi słowo. Jeśli pragniesz pozostać kurczęciem, możesz nim pozostać. Ale jeśli pastor mówi rzeczy, które są niezgodne z tym, co mówi słowo, wówczas nie jest opiekunem karmiący orły, ale opiekunem karmiący kury, nie orły. Czy widzicie? Orły spożywają orli pokarm. One są czyste. Biblia mówi, że to jest niewłaściwe, aby w ten sposób postępować. I całe wasze postępowanie jest niewłaściwe. Natomiast człowiek mówi, dni cudów już minęły. Biblia mówi jednak, że on jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Ludzie mówią, że ten dar rozpoznawania i widzenia to było tylko jakiś nonsens. To tylko telepatia i czytanie myśli. To są kurczęta. On nie poznałem pokarmu orłów. Ale bracie, kiedy usłyszysz ten okrzyk, wówczas coś się w tobie odezwie. Jesteś od początku orły. Dlaczego? Jesteś nasienie, na którym zeszło zmartwychwstanie syna. A snop, potrząsany nad ziemią, pozwolił ci poznać, że jesteś orlęciem, a nie jakimś denominacyjnym kurczęciem. Czy to rozumiecie? Otóż, jeśli duch tego, który wzbudził go z martwych, to słowo, dynamika tego słowa mieszka w tobie, wówczas ożywi twoje śmiertelne ciało. W jaki sposób możemy stać się ciałem jego ciała i kością jego kości? Muszę się śpieszyć. W jaki sposób? Że kiedy byliśmy jeszcze śmiertelnymi grzesznikami, śmiertelny, przeznaczony na śmierć, chodzi o te ciała, ona, dynamika, te ciała ożywiła. Co to znaczy ożywić? Przywróć do życia. Duch ludzki, który kiedyś lubował się w pijaństwie, włóczędze, cudzołóstwie oraz innych, został ożywiony. Te sprawy umarły, a ty zostałeś ożywiony z martwych. A to ożywia twoje śmiertelne ciało, a zatem twoje ciało jest świątynią dynamiki. Dlaczego? To byłeś od początku część mechaniki. Ach, to jest twoje zmartwychwstanie. To jest Kościół, który ma z nim dział w zmartwychwstaniu. Te ciała są już w obecnej chwili ożywione. Widzicie? Daliście posłuch, uwierzyliście, doznaliście przemiany ze stanu denominacji do stanu słowa. Kiedy dynamika natrafi na wodę, nastanie spluwanie. Dni cudów minęły. Puf, 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 puf. Nie wierzę, że boskie puf, puf, puf. Oni nie mogą puf, puf, puf. Czy widzicie? A kiedy jednak napotka 1000 oktanów, wówczas brrrr i już jedzie. Czy widzicie? Ach, przychodzi na to dynamika. Kiedy jednak napotyka kurczę, nic mu to nie pomoże. Lecz kiedy napotyka orła, wówczas uruchamia go. Amen. Wtedy dynamika napotyka mechanikę. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Otóż, jeżeli to jest prawdziwy orzeł, on to zrozumie. Pozwólcie mi, abym was naprowadził na pewne miejsce pisma. Wydaje mi się, że jesteśmy już odłączeni od telefonu. Ewangelia Jana 5:24, gdzie Jezus powiedział, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Teraz patrzcie, kroczę w dół ulicą i pragnę to przyjąć dosłownie, nie posiadając duchowego rozpoznania. Chcę, aby nie było powiedziane nic innego, tylko to, co ono mówi. Właściwe słowo użyte w greckim oryginale mówi, kto rozumie moje słowo. Aby udowodnić, że to jest prawdą, idę w dół ulicą i napotykam pijaka, który prowadzi pod rękę obcą żonę, przeklina i używa na darmo Bożego imienia i tak dalej. Kiedy go zapytam, czy słuchałeś tego, co mówi kaznodzieja? Czy słuchałeś? Tak, słuchałem. To wcale jeszcze nie świadczy, że on posiada życie wieczne. Czy rozumiecie mnie? Ten, kto rozumie moje słowo, ten jest orłem. Bracie Branham, pragnę, abyś o tym coś powiedział ze słowa. W porządku. Moje owce słuchają mego głosu, a za obcym nie idą. Podobnie jak niedawno w wypadku małżeństwa i rozwodu. Kiedy Duch Święty mi to powiedział, a ja przyszedłszy przekazałem to dokładnie tak, jak on mi powiedział. Pewna kobieta, kaznodzieja, obrzuciła mnie ostrymi słowami i zwymyślała. Powiedziała, wydaje mi się, że chciałbyś zająć miejsce Boga. Powiedziałem, nie proszę pani. Powiedziała, tyś orzekł, że ich grzechy zostały przebaczone. I mówiła dalej, przecież tylko Bóg ma moc powiedzieć, następny faryzeusz, widzicie? Powiedziałem, popatrz, ty powinnaś wiedzieć, że Jezus powiedział Piotrowi oraz apostołom, potem kiedy otrzymali objawienie, kim on był, kiedy złożył wyznanie, ty jesteś Chrystus, Syn Boży, on mu odpowiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, syn Jonasza, gdyż ciało i krew nie objawiły ci tego, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie, a na tej skale zbuduję mój kościół, bramy piekieł go nie przemogą. Dam ci też klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, ja zwiążę w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, to jest boskie objawienie słowa, które stało się ciałem. Jeżeli to było ciałem w owych dniach przez syna, oblubieńca, to obecnie jest ono ciałem przez oblubienicę. Komukolwiek grzechy przebaczycie, temu są przebaczone. Komukolwiek grzechy zatrzymacie, temu są zatrzymane. Kościół katolicki uczepił się tych słów i zastosował je w stosunku do swych księży, ale w sposób cielesny. Obserwujcie. To uczyniło duchowe, objawione słowo. Z tego powodu powiedział im, aby szli chrzcić w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. On wiedział, że oni go znają. wiedzą, kim on jest. Rozmawiałem swego czasu z pewnym kaznodzieją. On mi powiedział, bracie Branham, wystąpiłem, przyłączyłem się, przystąpiłem do pewnego określonego kościoła, kościoła zielonoświątkowego, w którym, jak wiecie, zielonoświątkowcy w obecnym czasie przystąpili do omawiania kwestii opłatka przy Wieczerzy Pańskiej. Z pewnością o tym słyszeliście, koszer to jest, jak wiadomo, Bóg Księżyca. Oni to przyjęli, zaprowadzili. Ten mąż, kiedy zebrało się wokół niego zgromadzenie, powiedział, to co ja błogosławię, jest błogosławione. Otóż, czy to nie jest to samo, co mówią księża, mianowicie, że mają moc przemienić chleb w ciało Chrystusowe? Czy widzicie? Czy 6 lub 0,5 tuzina to nie jest to samo? I mówi dalej, pragnę cię o coś zapytać. On pragnął ominąć kwestię chrztu w imieniu Jezusa Chrystusa, bowiem ten właśnie człowiek powiedział, że to jest antychryst, który tak czyni. On powiedział, czy uważasz za rzecz konieczną, aby człowiek był ochrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa? Odpowiedziałem, tak, Panie. On powiedział, chociaż był już ochrzczony w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego? Powiedziałem, tak, Panie. Taki człowiek nie był jeszcze w ogóle ochrzczony. On nie był ochrzczony w żadne imię. To są tylko tytuły. I kontynuowałem, to nie jest uznawane. Ale dlaczego Piotr powiedział, pozwól, abym ci coś powiedział. Otóż w apostolskich 10:49, kiedy Piotr jeszcze mówił te słowa, przypadł na nich Duch Święty. Odpowiedziałem, lecz on zwrócił się do nich, powiedział, czy może ktoś zabrać wody, aby oni nie zostali ochrzczeni? On powiedział, przed chwilą mówiłeś o dziejach apostolskich 19, o tym, jak Paweł przeszedł górne krainy, przyszedł do Efezu i znalazł tam uczniów, a oni nie byli przecież ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Powiedziałem, nie, oni byli ochrzczeni chrztem pokuty, a nie chrztem na odpuszczenie grzechów, tylko ku pokucie, bowiem Jezus nie był im jeszcze wtedy znany, ofiara nie była jeszcze wówczas uśmiercona. Powiedział, a dlaczego oni musieli być na nowo ochrzczeni? Powiedziałem, dlatego, że ten mąż, który otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego, powiedział, niech wam będzie wiadome, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które mogliby być zbawieni. Zbawienie dokonuje się jedynie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, czynicie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innego imienia, żadnego kościoła, żadnej hierarchii, żadnych tytułów, niczego innego, chociaż on jest różą sarońskolnią z doliny, gwiazdą poranną, alfa i omegą, początkiem i końcem, Jahwe, Jerech, Rafa, Manases oraz pozostałe. On jest tym wszystkim, lecz mimo tego w żadnym z tych tytułów nie ma zbawienia. Jahwe, w tym nie ma zbawienia. Róża sarańska, chociaż on nią jest, w tym nie ma zbawienia. Ojciec, Syn i Duch Święty, w tym nie ma zbawienia. Tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. A Biblia mówi, że pokuta i odpuszczenie grzechów muszą być zwiastowane w Jego imieniu. Począwszy od Jeruzalemu, aż do ostatnich krańców ziemi. On powiedział, czy sądzisz, że w tym jest jakaś różnica? Powiedziałem, proszę Pana, pragnę cię o coś zapytać. On i ja z żoną siedzieliśmy przy stole. On odsunął się na bok, aby na mnie spojrzeć. Powiedziałem, oba jesteśmy z Arizony, bowiem tam mieszkamy. Znamy nasz zarząd miejski, rejon wyborczy, naszego burmistrza, gubernatora i innych. On powiedział tak. Powiedziałem, bracie, co gdybym ci polecił, abyś poszedł i podpisał naszą kolację w imieniu gubernator stanu Arizona? Czy byś to uczynił w ten sposób? Czy uważasz, żeby to było przyjęte w administracji? Odpowiedział, sądzę, że chyba nie. Lecz dlaczego to Jezus powiedział w ten sposób? Powiedziałem, na tym to polega. Czy widzicie? Dlaczego? Gdybym wam polecił, abyście poszli i podpisali w imieniu gubernator stanu Arizona. My jako obywatele stanu Arizona wiemy, kim jest ten gubernator. I wiemy, że należy złożyć podpis w imieniu Sam Goddard, bowiem on jest gubernatorem stanu. Nie muszę cię o to nawet pytać. Ty wiesz, kim jest ten gubernator stanu. A kiedy on powiedział Ojciec, Syn, Duch Święty, wiedział, w jaki sposób będą chrzcić. Oni wiedzieli, kim on jest. Moje owce głosu mego słuchają. Czy widzicie? On powiedział, ach, teraz widzę. Lecz następną sprawą jest to, czy w to wierzysz. Ten, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. A kiedy to nowe życie wieczne przebywa w was, ono jest mocą potencjalną. Jeżeli przyjęliście Ducha Świętego, tak jak w Dzień Pięćdziesiątnicy, oni przedstawiali mechanikę, a obecnie musiała stąpić na to dynamika. Oni uwierzyli. Nasi dobrzy przyjaciele baptyści, jak wiecie, przekonują nas o tym, że otrzymaliśmy to z chwilą, kiedy uwierzyliśmy. Oni tego jednak nie posiadają, pomimo, że temu wierzą. Dzieje apostolskie 19 mówi nam o tych, którzy uwierzyli, ale nie posiadali tego. Czy przyjęliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? Ich mechanika była na miejscu, bowiem apostołowie, mam na myśli Apollosa, on uczył ich i udowodnił na podstawie Biblii mechanikę, że Jezus jest Chrystusem. Oni nie posiadali jednak jeszcze dynamiki. Jak widzicie, na tym to polega. Tak, potencjalnie posiadacie zadatek, zaliczkę i oczekujecie. Otóż kiedy otrzymaliście dynamikę, zostaliście ożywieni ze stanu śmiertelności do nieśmiertelności. To powoduje, że całe ciało zostaje poddane słowu. To powoduje, że postępujecie inaczej, wyglądacie inaczej, żyjecie inaczej. Czyni was to innymi ludźmi. Otóż spójrzcie. Zostaliście ożywieni. Byliście kiedyś martwi w grzechach i przestępstwach, żyliście w ciemności, a On was ożywił. W jaki sposób? Sprawił to Jego Duch, który wzbudził Jezusa z martwych w poranek Wielkanocy. A jeżeli On przebywa w waszych śmiertelnych ciałach, słuchajcie uważnie, On ożywi także was, przyprowadzi z powrotem do życia i uczyni poddanymi w stosunku do Słowa. Jak możesz twierdzić o sobie, że posiadasz Ducha, a oddalasz się od Słowa? O ile tak, to znaczy, że zostałeś ożywiony przez coś innego, ale On ożywi twoje śmiertelne ciało do Słowa. Z pewnością się tak stanie. Bez tego nie możesz poruszać się naprzód. Jeśli temu nie będziesz w zupełności wierzyć, będzie to spluwać. Jeśli masz częściowo etylinę, a częściowo wodę, nigdzie nie dojedziesz. Potrzebujesz 100% etylinę. O ile nie posiadasz, dostajesz wsteczny zapłon. Nie posiadasz żadnej mocy, czy widzicie? Ja wierzę w to, lecz nie wierzę w tamto. Puf, puf, puf. Nigdzie nie dojedziesz. Przyjmij jednak pełność. Pozwól, aby to przez nią było zapalone. Każde słowo jest prawdą. A teraz uważajcie, uważajcie. Kiedy będziemy kończyć, zważajcie na to. To jest tak jak małe nasionko leżące w glebie. Potencjalnie zostaliście już wzbudzeni z martwych. Jesteście wzbudzeni z martwych, kiedy przyjęliście Ducha Świętego, wówczas jesteście zbudzeni z martwych. Wasze ciało zostało już potencjalnie wzbudzone z martwych. Spójrzcie na to małe nasionko rośliny, leżące w glebie. Ono musi pić z jego zdroju, którego woda spływa w dół. A kiedy pije, kiełkuje w kierunku niego i przybiera coraz więcej podobieństwo tego nasienia, które upadło do gruntu. Ten sam proces przechodzi Kościół. Przez usprawiedliwienie, poświęcenie chrzest Duchem Świętym obecnie znajduje się w kwiecie. Przenika przez nie. Duch Święty prowadzi go przez to. Natomiast Duch tego świata przychodzi przez Antychrysta w taki sam sposób, a obecnie kwitnie on w wielkiej unii kościołów, w komplecie. Taki sam proces przechodzi każda poszczególna jednostka. Wszystko działa na tych samych zasadach Bożych. Bowiem On jest tym samym wczoraj, dziś na wieki. Uważajcie. Na waszej drodze wzrostu do pełności zmartwychwstania jesteście prowadzeni przez Ducha. W taki sam sposób, jaki słońce pociąga do siebie tę małą roślinę, która gasi pragnienie z Bożego zdroju i utrzymuje, ona może pić tylko z jednego zdroju. Podlejcie tylko raz to małe nasionko olejem, a zabijecie je. To jest prawda. Jeżeli będziecie podlewać skażoną, starą, nie do użytku, zepsutą wodą, wówczas zahamujecie wzrost i ona nie zrodzi owoców. Czy polega to na prawdzie? Wy podlewacie jednak absolutnie dobrą, miękką, wodą deszczową. Amen. Ona nie zawiera żadnych domieszek, chemikali, ludzkiego pochodzenia. Ona pochodzi z góry, z nieba. Wówczas obserwujcie tę małą roślinkę. Żadna woda nie jest w stanie spowodować takiego wzrostu, jak woda deszczowa. Woda chlorowana, którą nam dają do picia, powoduje uśmiercenie tej rośliny. Tak samo wygląda to dzisiaj. Próbują ich napoić wodą ze źródła denominacyjnego, lecz ona hamuje wzrost, ale niby tylko trzymali. Przyjdź tam, gdzie błyszczą krople rosy łaski. One błyszczą wokół mnie, we dnie i w nocy. Jezus jest światłem świata. Wówczas możesz to posiadać. Kroczymy w świetle, cudownym świetle. Przyjdź tam, gdzie błyszczą krople rosy łaski. One błyszczą wokół mnie. Usuńcie ode mnie precz te źródła ludzkiego pochodzenia. Nie znam żadnego innego źródła, jak tylko krew Jezusa. To jest jedyne źródło, które pragnę znać. O Panie, niech Słowo zamieszkuje we mnie, a Ty je podlewaj swoim Duchem. Uważajcie, jeżeli ten Duch, który wzbudził Jezusa z grobu, mieszka w was, wówczas posiadacie potencjalnie życie. Jesteście prowadzeni przez Ducha, który ożywia wam to Słowo, abyście mu mogli wierzyć. Ta mała roślinka postępuje we wzroście. Uważajcie, w dzień pięćdziesiątnicy ich ciała zostały ożywione do nowego życia. Spójrzmy na tę grupę tchórzy. Czy nie trzymam was zbyt długo? Spójrzcie, jak się należycie zgrzałem. Czuję się dobrze. Ach, patrzcie. Oni zachowywali się jak tchórze. Patrzcie. Pomimo tego, że posiadali mechanikę, znajdowali się w ukryciu i mówili, ja się ich boję. Boję się wyjść na zewnątrz i przyznać się, bowiem tam są ci wszyscy wielcy biskupi. Oni budzą we mnie strach, księża i inni. Boję się przed nimi przyznać. Boję się powiedzieć, że w niego wierzę. Nie jestem tego zdolny. Czy to widzicie? Lecz oto z nagła przyszła dynamika. Tak. A co ona spowodowała? Ona nie tylko napełniła ich wnętrza, ich ducha, lecz ożywiła także ich mechanikę. Ich ciała zostały ożywione. Już więcej nie zachowywali się jak tchórze. Natomiast poszli, aby stanąć przed ludźmi. Tak, panowie. Wy, mężowie judcy i obywatele jeruzalemscy, zanim przyszła dynamika, oni przedstawiali tylko mechanikę. Wy, mieszkańcy Jeruzalemu, niech wam będzie wiadome i dajcie posłuch moim słowom.
Ci ludzie nie są pijani, jak się wam wydaje. Ja jestem jednym z nich. Lecz to jest to. Nawet wam ukażę, co to jest. To jest według Pisma. To jest to. A ja zawsze mawiałem, jeżeli to nie jest to, wówczas pragnę to trzymać i czekać, aż to nadejdzie. Nie, to jest to, co było napisane przez proroka Joela i stanie się w dniach ostatecznych. Mówi Bóg, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Patrzcie, dynamika stąpiła na mechanikę. Oni już więcej nie odczuwali bojaźni. Niektóre niewiasty obawiają się, by jakaś kobieta nie śmiała się z nich, że noszą długie włosy albo że przestały się szminkować. Mężczyzna natomiast obawia się, aby nie został wyłączony ze swojej organizacji, kiedy ochrzcił swój zbór biblijnym chrztem. Potrzebujesz zamknąć się w górnym pokoju, aż do chwili, kiedy przyjdzie dynamika. To jest prawdą. Ona w nich dokonała przemiany. Ona ich ożywiła. Ona ich zmieniła. Od tej chwili stali się innymi ludźmi. Oni zostali ożywieni. Poprzednio byli tchórzami. A obecnie zachowują się jak lew z pokolenia Judy. Stoją suwerennie w obliczu męczeństwa. Przybijani na krzyże. Krzyżowani głową w dół. Paleni. Rzucani do lwiej jamy. Lecz nie ma w nich żadnego tchórzostwa. A śmierć nie odnosi nad nimi żadnego sukcesu. To jest dynamika, która stąpiła na mechanikę. Tak, panowie. Ona ożywiła ich śmiertelne ciała. Słuchajcie, oto jeszcze następny dowód. Oni zostali ożywieni w takim stopniu, iż wiecie, co się z nimi stało? Zostali podniesieni do niebiańskich miejsc i śmiertelne ciała doznały takiego ożywienia, iż nastąpiła zmiana ich języka. Ich język został ożywiony. Tak mówi Biblia. Ich śmiertelne ciała zostały ożywione. Ich język został także ożywiony. Ich myśli zostały ożywione. Ich duch został ożywiony. Ich życie zostało ożywione. Oni zostali całkowicie ożywieni. Próbowali między sobą rozmawiać, lecz nie mogli się już posługiwać żadnym ludzkim językiem. Zostali tak ożywieni w obecności Boga, iż mówili nowymi językami. Językami niebiańskimi. Ach, co za ożywiająca moc. Jeżeli duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was. O, aleluja! Wówczas ożywi i wasze śmiertelne ciała. Spowoduje, że będziesz mógł czynić takie sprawy, których nie mogłeś czynić dotychczas. Oni zostali napełnieni ożywiającą mocą. Twoje ciało już nie jest więcej poddane grzechowi. Ty, twoje pożądliwości, ktoś powie, chodź tutaj. Ty powiesz, zamknij gębę. My mamy największy, zamknij gębę. O, ty jesteś orłem. Czy widziałeś już kiedy, jak swobodnie porusza się orzeł? On nie skacze jak sęp na każdą padlinę, która leży na ziemi. Nie, panowie. On porusza się dumnie. Zamknij gębę. Patrz tutaj, leży smaczny posiłek. To nie dla mnie. Mój gust się zmienił. Mój apetyt jest inny. Bowiem człowiek nie żyje tylko dzięki tej padlinie ziemskiej, ale przez każde słowo pochodzące z ust Bożych. W taki sposób żyje prawdziwy, ożywiony orzeł. Amen. O, kiedy On wzbudził Chrystusa z grobu i kiedy przebywa we was, ożywił wasze śmiertelne ciała do swojej obecności, a wy rozpoznaliście to, już nie jesteście więcej tym, który karmi się odpadkami. Jesteś orłem, nie pragnie rzeczy tego świata. Jesteś synem i córką Boga. Przeżywasz ucztę przy źródle, o którym ten świat niczego nie wie. Świat o tym niczego nie wie. Karmisz się ukrytą manną, o której ten świat nie ma ani pojęcia, bowiem jesteś orłem. I zostałeś ożywiony, tak iż masz ku temu dostęp. Tego nie możesz uzyskać tutaj na dole. Musisz podnieść się tam do góry. Musisz być w tym celu ożywiony i podniesiony do góry. A potem cię to ożywia. Co oni uczynili? Oni mówili innymi językami. Tak mówi Biblia. Oni mówili wszystkimi językami, które są pod niebem. Czy możecie sobie to wyobrazić? Te stare śmiertelne ciała, które posiadamy. Mówią, nie wiem, czy w to mogę wierzyć albo nie. Oto jednak z nagła zostali ożywieni, a stąpiło na nich męstwo lwa z pokolenia Judy. Dzięki temu snopowi potrząsania. O, ten orzeł stąpił w dół, aby zawołać na swoich, a oni nie umiłowali swego życia aż na śmierć. Amen. I będzie jeszcze więcej tych, którzy przeleją swoją krew za tę Ewangelię Ducha Świętego i za to źródło szkarłatnej krwi. A potem w dniach ostatecznych będzie Syn na nowo objawiony w oblubienicy. Musi stąpić ożywiająca moc i ożywić ją z tych martwych denominacji i konfesji do żywego słowa, żywego Boga. Ach, ona ożywia ich do nowego życia. Ona czyni obecnie to samo w stosunku do nas. Uważajcie. Oni byli tak ożywieni tą ożywiającą mocą. Uważajcie, pragnę wam to pokazać. Ożywiająca moc była nie tylko w ich duszy, ale w całej ich istocie. Nie tylko stąpiła dynamika, lecz ona ożywiła mechanikę. Czy widzicie, co mam na myśli? Oni zostali ożywieni w tej mierze, że ich język zaczął przemawiać w nowym języku. Oni byli tak ożywieni mocą zmartwychwstania Chrystusa, że kiedy kładli ręce,
Oni byli tak ożywieni ożywiającą mocą, że kiedy kładli swoje ręce na chorych, ci wyzdrowieli. Ona ożywia wasze śmiertelne ciała. Ludzie doznawali uzdrowienia przez wkładanie rąk. A Duch ożywia ich społeczność z Bogiem do tego stopnia, że są także ożywieni do obecności Boga, a to w takiej mierze, że kiedy człowiek umarł i opuściła go dusza, ta moc przywołała go z powrotem do życia. Amen! Chwała! Czuję się duchowo. To jest prawdą. Ożywieni. Jego zmartwychwstanie nie było tylko dla niego samego, ale dla predestynowanego nasienia, które tam leżało w tym celu, aby zostało ożywione. Oni kładą ręce na chorych, a ci powracają do zdrowia. Modlą się w duchu, oglądają widzenia, przywołują martwych z powrotem do życia. To jest prawdą. Ich śmiertelne ciała zostają ożywione. A jeżeli to spotka ciebie, możesz powiedzieć, że tak jest. Ale o ile tak jest, te znamiona będą towarzyszyć tym, czy widzicie? To ożywia wasze śmiertelne ciało, to ożywia ciebie. Otóż uważajcie, ożywienie, które wprowadza do obecności Boga. Dlaczego? To był Duch Boży, który wzbudził Jezusa z grobu. A Duch Boży, dam im życie wieczne, to słowo pochodzi z greckiego słowa zoe, możecie się o tym przekonać, jeżeli to porusza się was, wówczas ożywia nawet wasz zmysł. Otóż spójrzcie, w jaki sposób możecie twierdzić o sobie, że was przebywa Duch? Choćbyście nawet czynili według swego przekonania wszystko, co jest dobre, oto jest dowód, czy go posiadasz lub nie. Jeżeli Duch, który był w Chrystusie, jest w tobie, wówczas ożywia cię do Słowa, bowiem On jest Słowem. A jeżeli ożywia cię w przeciwnym kierunku od Słowa, wówczas to nie jest Duch Chrystusowy. Zważaj na to, co czynisz, dopóki On nie skieruje cię do Słowa. Moje owce głosu mojego słuchają i żyją każdym słowem. Każdym słowem. Pewnego dnia przemawiałem już na ten temat. Moja stara matka, która już odeszła, była taką szczególną niewiastą. Jak wiecie, była ona na wpół krwi Indianką. Była niewiastą szczególną. Była ona jednak osobą, której się nigdy nie śniło. Na ile pamiętam, w ciągu całego swojego życia miała tylko 4 albo 5 snów. Za każdym jednak razem, kiedy miała sen, polegał na prawdzie. Pamiętam, jak kiedyś na początku, kiedy rozpoczynałem kazać, było to przed wielu laty, a my mieszkaliśmy wówczas tam, na górnym końcu ulicy. Tam trochę powyżej, a ja kazałem tutaj, w kaplicy, a ona miała sen. Śniło jej się, że stałem w pobliżu 3 stopni. Stojąc, przemawiałem do wszystkich, którzy musieli przejść przez te 3 stopnie, zanim mogli stanąć na gościńcu. Na tym gościńcu była niezbyt wyraźna, perłowo-biała linia, która prowadziła wprost aż do drzwi nieba, do perłowych bram. Ta linia perłowa sięgała do ostatniego stopnia. Czy nie jest to zgodne z moim obecnym poselstwem, usprawiedliwienie, poświęcenie Chrzest Duchem Świętym? Otóż ja przemawiałem, że każda osoba, aby mogła wejść na ten gościniec, musi przejść przez te 3 stopnie. Mówiła dalej, że przyszła jakaś pani, chyba wiecie, jakie buty nosiło się przed 35 laty. Podeszła tam jakaś kobieta, miała na nogach parę butów, takich, jakie nosi się w dzisiejszym czasie, na wysokich obcasach, szpilki. Kiedy ona podeszła, powiedziałem jej, chwileczkę, siostro, proszę zaczekać, a ten gościniec nie możesz wejść w takim stanie, to jest rzeczą niemożliwą. A ona powiedziała, ach! Następnie spojrzała na mnie i na pozostałe kobiety i powiedziała, nie wierzcie mu, to jest wariat, nie wierzcie mu, pokażę wam, że mogę przeżyć usprawiedliwienie, poświęcenie, napełnienie Duchem Świętym. A pomimo tego chodzi w ten sposób, zostawiłem ją, po prostu nie mogę tym zabronić, nie mogę jej powstrzymać. Ona wskoczyła na ten gościniec, spojrzała na pozostałe siostry i powiedziała, patrzcie, przecież wam o tym mówiłam. Następnie trzeba biec w górę, jak wam wiadomo, Biblia mówi w Księdze Izajasza w 3 rozdziale, że one będą miały wyciągnięte szyje. Musi tak być, one chcą zwrócić na siebie uwagę. Chodzą drobnymi kroczkami, poruszając biodrami, chodzą drobnymi kroczkami, powrzękując łańcuszkami na swoich nogach, te córki syjońskie w ostatecznych dniach. Ona zaczęła kroczyć po tym gościńcu tak prędko, na ile ją było stać, lecz wkrótce droga stawała się coraz bardziej wąska. Po chwili zaczęła się zataczać i słaniać, a w końcu upadła. A matka powiedziała, najkropniejszy krzyk, który usłyszałam w moim życiu, to był krzyk tej kobiety. Ona upadła wprost do płomieni ognistych i dymu. I pogrążała się coraz niżej i runęła w dół. A ja odwróciłem się i powiedziałem, czy to widzicie? Ona była posłuszna wszystkiemu z wyjątkiem jednego słowa.
Wszystkiemu oprócz jednego słowa, zielonoświątkowe kobiety. Rzecz jasna, mogą być zbawione, poświęcone, napełnione Duchem Świętym, lecz mimo to zawodzą, nie dopisują. Jest to zupełną prawdą. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem Bożym. Tak może być. Czy widzicie? A ona pod tym względem nie dopisała. Jak już powiedziałem, ona może kroczyła dobrze, ale nie chciała usłuchać, kiedy jej powiedziałem, co ją czeka. On napisał Ewangelię przez uczniów, apostołów i naukę apostolską i proroczą i tak dalej. A oni jej nie usłuchali. Otóż uważajcie. Ta ożywiająca moc, Zoe, sprowadza słowo, a potem jest w was zmysł Chrystusowy. Pragnę wam pokazać, że kiedy Bóg wzbudził Jezusa z martwych, wzbudził i was, i ożywił was do życia razem z Nim. Zostaliście teraz ożywieni do życia. Chociaż wówczas byliście tylko atrybutem w Jego myślach, Bóg widział w Nim od początku wszystko, co będzie na końcu. Kiedy Bóg spoglądał na to ciało, Duch opuścił go w ogrodzie Getsemane, on musiał umierać jako człowiek. Zapamiętajcie, przyjaciele, on się tego nie musiał podjąć. On był Bogiem. Bóg namaścił to ciało, które było ciałem ludzkim, lecz on nie musiał, gdyby tam poszedł jako Bóg, nie mógłby umierać taką śmiercią. Boga nie można pozbawić życia. On tego nie musiał uczynić. Lecz pamiętajcie, on tam poszedł, bowiem wy byliście w nim. Czy widzicie? Bóg jeszcze nie oddzielił oblubienicy od oblubieńca. A więc kiedy Bóg spogląda z góry na ciało Chrystusowe, ogląda zarówno męską, jak i niewieścią część. Oba te elementy zostały odkupione w tym jednym ciele. Czy widzicie? One są jedno. One są tym samym słowem. To samo słowo, które mówi oblubieńcu, mówi także oblubienicy. Jak mogłaby oblubienica zawieść i nie zamanifestować wszystkiego, co było o nim obiecane? Jak mógłby przyjść oblubieniec, a nie być oblubienicą? Ale skoro on uczynił wszystko i potwierdził to przez wzbudzenie samego siebie z martwych, wówczas oblubienica musi uczynić to samo. Musi być dokładnie tym, co mówi o niej słowo na ten ostateczny czas. Czy ona nie powinna powrócić przez Malachiasza 4? Czy ona nie powinna być zamanifestowana w podobny sposób jak w dniach Sodomy? Czy świat i wszystko inne nie powinno być takie same, jak to jest dzisiaj? Czy to nie jest doskonałe potwierdzenie Słowa Bożego, które nam było dane poznać? Dobry przyjaciele, wiem, że was przetrzymuję zbyt długo. Pozostaje tylko 15 minut do obiadu, ale może do tego czasu wywiążę się z tego zadania. Uważajcie jednak, patrzcie tutaj. Jak jest ta sprawa doskonała? Nie wiem, kiedy was znowu ujrzę. Spójrzcie, zwróćcie na to uwagę. Bóg przewidział oblubienicę w oblubieńcu. Aleluja! Czy widzicie? Podobnie jak Adam, by zbawić swoją żonę, musiał pójść z nią. Adam zdawał sobie sprawę z tego, co czyni. Ewa sobie tego nie uświadamiała, lecz on udał się razem ze swoją żoną. Czy widzicie? Tak samo jak Jezus zajął miejsce swojej żony i stał się na jej miejscu grzechem. Pamiętajcie o tym, on stał się takim jak wy. On wziął na siebie waszą karę, abyście wy mogli stać na jego miejscu. On stanął na waszym miejscu, abyście wy mogli stanąć na jego miejscu. Co za miłość, co za społeczność. Jak moglibyśmy się wyprzeć czegoś takiego, przyjaciele? Jak moglibyśmy okazać coś innego oprócz miłości do niego? Mógłbym wytrwać przy tym temacie całe godziny, ale pragnę się posunąć trochę jeszcze dalej. W ostatnich dniach została nam darowana obietnica przeżycia pięćdziesiątnicy i wstąpienia Ducha Świętego. Jest to jak wypis z konta w stosunku do aktu notarialnego. Otóż możecie otrzymać akt prawny, ale to ciągle nie świadczy o tym, że jesteś jego właścicielem. Z pewnością. Możecie otrzymać akt prawny dotyczący jakiegoś miejsca. Ktoś inny mógłby przyjść i rościć sobie do tego prawo. Ale z chwilą, kiedy otrzymasz wypis z konta, masz dowód, że wszystko, co mogło świadczyć przeciw, zostało do gruntu wymazane. Czy to polega na prawdzie? A kiedy człowiek mówi, że wierzy Słowu i kiedy wstępuje Duch Święty, jest to niczym wypis z konta odnośnie aktu prawnego. Daje ci to obietnicę, że kiedy otrzymasz wypis, wszystko do najmniejszego szczegółu należy do ciebie. Wszystko, co tam jest wymienione, jest twoje. Amen. To daje nam wypis z konta, kiedy Duch Święty wstępuje na ten akt prawny. Mianowicie, że Bóg widział ciebie przed założeniem świata, umieścił twoje imię w księdze żywota. Mimo, że narodziłeś się z mężczyzny i kobiety, byłeś poddany grzechowi, byłeś winien grzechu. Z chwilą jednak, kiedy temu uwierzyłem, ten akt prawny uzyskałem. Kiedy stąpi Duch Święty, jest on niczym wypis z konta, który świadczy, że wszystko, co było przeciwko mnie i wszystko, co popełniła moja matka, wszystko, co popełnił mój ojciec i moja babcia,
jak na przykład w wypadku tego epileptycznego dziecka, za które modliłem się kilka minut temu, które odziedziczyło to od prarodziców, epilepsję, przy której padało na ziemię. Ono przeszło na dziecko, jak o tym już powiedziałem. Z tą chwilą jednak, kiedy stąpił wypis z konta, skasował on i usunął to wszystko. Jestem w posiadaniu tego wypisu. Amen. I z taką pewnością, jak to, że Duch Święty wzbudził Chrystusa z martwych, tak samo posiadam wypis z konta, że jestem częścią tego ciała i właścicielem wypisu Ducha Świętego, który powoduje, że to ciało Słowa żyje dokładnie w ten sposób, jak żył On. I tak, jak to zostało obiecane na ten czas ostateczny, wypis z konta, przez krew Jezusa Chrystusa zostały wymazane wszystkie moje grzechy, zostały wymazane wszystkie Twoje grzechy, a Duch Święty stąpił jako wypis z konta do tego prawnego aktu, który został mi darowany przez Boga na podstawie łaski i przejrzenia. Och, czego się więc bać? Nic więc dziwnego, że powiedział, nie bój się. Ja jestem ten, który był umarły i ożył, a oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła, nie bój się niczego. Nie potrafi ci uszkodzić nawet śmierć. Uważajcie, jest to przepiękne. Lecz musimy się śpieszyć. Wypis z konta w oparciu o akt prawny. Dług został wyrównany. Wszystko, co świadczyło przeciwko mnie, zostało skreślone. Ha, ha, ha. Chwała! Może zachowuję się, jakbym dostał pomieszania zmysłów, ale czuję się dobrze. Uważajcie! To jest posiadanie wypisu z konta w oparciu o akt prawny. Czy uświadamiacie sobie, co to znaczy? Bracia, czy uświadamiacie sobie, co to znaczy? Nikt już nie może cię tego pozbawić. Amen! Jestem w posiadaniu tego! Amen! Zostały mi przekazane dobrodziejstwa. Jego śmierci, pogrzebania i zmartwychwstania. On stał się takim jak ja, abym ja mógł się stać takim jak on. On stał się grzesznikiem, bym ja mógł się stać synem. Amen! I mogłem posiadać wypis oparty o akt, bowiem znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą. To jest wypis oparty o akt. Muszę się już śpieszyć. Pozostaje mi niewiele więcej niż 10 minut. Chcemy jeszcze na szybko zwrócić na coś uwagę. Ożywienie przez ducha. Chcę skierować uwagę na pewne znaki, abyście to mogli zrozumieć. A więc słuchajcie, obserwujmy. Co to jest ta ożywiająca moc? Jest to moim tematem, bowiem Syn wstał z martwych. Jaki wpływ wywarła ona na tych, którzy byli uczestnikami ich pięćdziesiątnicy? Co to w nich sprawiło? W jaki sposób ożywiająca moc przejawiła się w nich? Ona ich ożywiła. Otóż zechcemy popatrzeć, jak się ona przejawiła w życiu Szczepana. Szczepan był pełen ożywiającej mocy, nieprawdaż? Był on pełen ożywiającej mocy. Ona nie napełniła go strachem. On powiedział, ludzie twardego karku i nieobrzezanego serca i uszu, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, jak i wy, którego z proroków, wskazującego przyjście tego sprawiedliwego, nie ukamienowali wasi ojcowie. Ach! To w nim czegoś dokonało. On był rzeczywiście pełen ożywiającej mocy. Oni powiedzieli, z tym jego moście musimy zrobić porządek. A kiedy umierał, ukamienowali go, a jego biedna głowa była rozbita kamieniami, które na niego rzucali. Spojrzał w górę i powiedział, widzę otwarte niebo. To była ożywiająca moc w akcji. Widzę niebo otwarte, a Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Oto czego ożywiająca moc dokonała wobec Szczepana. Uważajcie. Następna osoba, która posiadała ożywiającą moc, nazywała się... Był to Filip. On był tak pełen tej ożywiającej mocy, że urządzał potężne zgromadzenia w Samarii. Były tam wypędzane demony, ludzie przyjmowali chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa, przeżywali bardzo ożywione zgromadzenia. Lecz oto przemówił do niego duch. O, to stąpiła w dół dynamika i powiedziała do niego, opuść to zgromadzenie przebudzeniowe. Lecz co na to powiedzą pozostali kaznodzieje? Nie troszcz się o to, co oni powiedzą. On był pełen ożywiającej mocy. On posiadał etylinę, a następnie stąpiła na niego dynamika. Powiedziała, idź na pustynię. Znalazł tam eunucha i ochrzcił go w imieniu Jezusa Chrystusa. Tylko jednego człowieka. Lecz on zaniósł poselstwo do Etiopii. Czy polega to na prawdzie? A on usłuchał Boga. Jeżeli nie byliście do tego ochrzczeni w imieniu Jezusa Chrystusa, uczyńcie to w posłuszeństwie wobec Boga. A potem spodziewajcie się tego, że zostaniecie podniesieni przez ożywiającą moc. Kiedy Szczepan dokonał tej wielkiej sprawy, mam to na myśli Filipa, a nie Szczepana, kiedy dokonał tej wielkiej sprawy, że opuścił zgromadzenie przebudzeniowe i odszedł, aby usłuchać rozkazu Bożego, kiedy wypełnił je w ten sposób, że w posłuszeństwie w stosunku do Boga ochrzcił tego eunucha, był tak pełen tej ożywiającej mocy, aż ona porwała go i odniosła precz. Ona ożywi Twoje śmiertelne ciało, o ile duch tego, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. Filip został ożywiony w tej mierze, że go tam już nie widziano, bowiem został przeniesiony 240 km dalej, do innego kraju. Dynamika napełniła jego śmiertelne ciało. W jaki sposób się to mogło stać? On był pełen tej ożywiającej mocy. O, Kościele żywego Boga, nie możemy tutaj stać i karmić się tymi smoczkami z cukru, jak się to dzieje w obecnym czasie. Musimy zostać napełnieni, modlić się ożywiającą mocą, dopóki nie przyjdzie ożywienie Ducha Świętego. Przecież pewnego dnia mamy zostać porwani w zachwyceniu. Tak, panowie. Amen. Ach. Wybaczcie mi to wyrażenie. Miałem na myśli matkę, która sporządza dla swojego niemowlęcia mały woreczek, jak to kiedyś zwykliśmy czynić. Niektóre spośród starych matek to pamiętają, kiedy małe dziecko zaczyna krzyczeć. Bierzcie trochę gruntu z kawy, trochę cukru i owijacie to w szmatkę i dajecie to dziecku. Ssać, aby je uspokoić, ale w tym nie ma żadnej siły. Tego pozbawi życia. Trochę starej kofeiny, która tam jest zawarta, lub inne składniki w połączeniu z cukrem spowodują, że dziecko połknie razem z całą wartością kofeiny, która przeniknie do jego organizmu. Takich gumz mamy już dosyć. Powróćcie, jesteśmy orłami. Z powrotem do Słowa Bożego, jesteście krzepkimi. Nic nie może zranić waszych uczuć, dlatego zostaliście uwolnieni od wszystkich uczynków ludzkich. Przeszedł zgorszenie. Cokolwiek ludzie mówią przeciwko tobie, to okazujesz tylko więcej miłości. Ożywiająca moc. Zachwyceni do niebieskich miejsc. Orzeł, który pofrunął ponad te kurczęta i podniósł się w górę do niebieskich miejsc w Chrystusie Jezusie. Ta moc odpoczęła na Filipie, ożywiła go, porwała. Zechciemy zastanowić się na przykładem następnego człowieka. Żył pewien mąż, który nazywał się Enoch. On chodził z każdym Słowem Bożym przez około 500 lat. Posiadał świadectwo, ani razu nie zawiodłem odnośnie jego słowa. On był tak pełen ożywiającej mocy, że kiedy tę mechanikę nawiedziła dynamika, nie musiał umrzeć. Ona go uniosła w górę do domu. Zaczął kroczyć i był jak, podobnie jak Filip. Był on pełen ożywiającej mocy. Zamiast aby pójść do Gazy lub na jakieś inne miejsce, znaleźli go gdzieś na wybrzeżu. Zamiast iść określoną drogą, Enoch powiedział tylko: bądź co bądź, jestem już starym człowiekiem, ale posiadam tak wiele ożywiającej mocy, że odejdę w prostego świata. To jest ta ożywiająca moc, którą obecnie posiadamy. Ona ożywi wasze śmiertelne ciała, nieprawdaż? To jest ożywiająca moc. Enoch, posiadając doskonałe świadectwo, że uczyniłem wszystko, co Bóg powiedział, wykonałem wszystko, co mi polecił czynić, on był tak pełen mechaniki, że kiedy ożywiająca moc napełniła jego mechanikę, podniosła go prosto w górę. On poszedł z tej ziemi do nieba. Otóż, uważajcie, Eliasz, potem kiedy, spójrzmy na Eliasza, tego wielkiego proroka, tego męża w owych dniach, wybaczcie mi, bracia i siostry, w owych dniach poskramiał naszminkowane niewiasty, te Jezabele i Ahaby, i stał aż do chwili, i wydawało się, że nikt nie stoi po jego stronie, karcił ich, sprowadzał ogień, stał niezachwianie, a Bóg zatroszczył się o niego i na każdym miejscu pomagał. Lecz jak wiemy, ten stary człowiek pewnego dnia poczuł się znużony. Powiedział: starzeję się, nie mogę już dalej iść. Mówią, o ile dobrze pamiętam, że mu szło na 90 lat. Był już bardzo stary, a pomimo tego wciąż chodził z miejsca na miejsce i był tak poet ożywiający mocy, iż wiecie, co się stało? Spojrzał na drugą stronę Jordanu. O Boże! Ja już także prawie, że oglądam drugi brzeg, czyli wy. On był tak pełen ożywiającej mocy, aż w końcu ujrzał wóz, który się tam pojawił. Jakieś ogniste rumaki i ognisty wóz. Zaprzęgnięte. Wtedy przeszedł przez tę rzekę i udał się do domu, omijając zgon. Ożywiająca moc spowodowała, że zjawił się z nieba wóz, aby go zabrać. Zdążył tylko zdjąć swój płaszcz i zrzucił go na Elizeusza. To jest prawdą. A on ten szatę podniósł. Jaki to przedobraz kościoła. On podniósł tę szatę. On dokonał dwukrotnie więcej cudów. Przedstawia to Chrystusa i zbór. Eliasz dokonał 4 cudów, a on dokonał 8. Posiadał dwójnasobną moc, bowiem on o to prosił. Większe rzeczy na te czynić będziecie. On był tak pełen ożywiającej mocy, że mógł czynić w podwójnej mierze to, co czynił Eliasz. W jeszcze większym zakresie. Patrzcie jednak, że on żył aż do wieku 80 czy 90 lat, a kiedy się zestarzał, umarł. A kiedy umarł, zabrali go i pochowali. Ale, jak dobrze wiecie, ta ożywiająca moc nadal go nie opuściła. Minęło wiele lat, a jego ciało rozłożyło się i zostały tylko kości. Leżał w grobowcu. Pewnego dnia niesiono umarłego człowieka. Nagle zobaczyli nieprzyjaciół i rzucili zwłoki tego człowieka na kości Elizeusza. W tych kościach była nadal ożywiająca moc w takim stopniu, że ten człowiek podskoczył i powrócił do życia. Ach! On ożywi wasze śmiertelne ciała. Choćbyście byli martwi w stanie rozkładu w grobie, jednak nad tym prochem odpoczywa ta ożywiająca moc. Aleluja! On wskrzesił Chrystusa z martwych, a On obudzi również wasze śmiertelne ciała. Elizeusz i Eliasz. Zapamiętajcie tego umarłego człowieka, proroka, który był pełen ożywiającej mocy, a pomimo, że leżał w grobie, w stanie rozkładu, było tam tyle ożywiającej mocy, iż kiedy rzucono na niego zwłoki ludzkie, powróciły do życia. On ciągle mógł kłaść ręce na chorych, nieprawdaż? Amen. Tak jest. Pamiętajcie o tym, że my jesteśmy ciałem Jego ciała.
Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ciałem Jego ciała i kością Jego kości. O, nie ma innej drogi. Powstaniemy z martwych. I to wszystko. Po prostu powstaniemy, to wszystko. Wielkanoc oznacza coś więcej niż jakąś tradycję. Tak jest. I w obecnej chwili, bowiem nasze ciała zostały ożywione z Nim, a my zostaliśmy posadzeni w niebiańskich miejscach. To ciało może rozłożyć się gdzieś w morzu, może rozłożyć się gdzieś w gruncie, może nie pozostać z niego więcej niż łyżka popiołu, ale ono na pewno powstanie, bowiem Duch, który wzbudził mojego Pana z umarłych, ożywił to śmiertelne ciało. On ożywił Twoje śmiertelne ciało. My jesteśmy współuczestnikami Jego zmartwychwstania, Jego planu wiecznego życia, o którym, jak wiecie, mam tak wiele do powiedzenia. Nic więc dziwnego, że powiedział, nie bójcie się. On o tym wiedział, bowiem Paweł mówi, śmierci, gdzie jest Twoje żądło? Grobie, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Jestem tak pełen ożywiającej mocy, dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, panowie, ożywiająca moc. Ach, On żyje na wieki. Jestem samy wczoraj, dziś na wieki. Hebrajczyków 13:8. Uważajcie, Mesjasz, On jest pomazańcem. A tak samo Jego oblubienica, to jest Mesjaszka. Panna Mesjasz, ona jest pomazańcem. Uważajcie, śmierć nie jest w stanie powstrzymać Bożej ożywiającej mocy. Śmierć nie jest w stanie jej zatrzymać. Kiedy ją posiadacie, ona jest wieczna. Nic nie jest w stanie jej powstrzymać. Nie potraficie jej okiełznąć jakąś uprzężą. Nie potraficie. Nikt tego nie potrafi dokonać. Kiedy zakończy się wasze życie, ani wtedy ona nie będzie powstrzymana. Ona będzie służyć tak dobrze, jak poprzednio. Uważajcie. Mojżesz był pełen tej ożywiającej mocy. Nieprawdaż? On był prorokiem, do którego doszło słowo. On był częścią tego słowa. On był słowa na ten dzień, czy to polega na prawdzie. A potem, kiedy był już umarły, przez 800 lat stał na górze przemienienia obok Eliasza. Czy to prawda? To była ożywiająca moc. Śmierć nie mogła jej usunąć precz. Nie, nie. Ja ich wskrzeszę ponownie. Wstąpili aniołowie i pochowali go w dolinie. Jego ciało rozłożyło się, znikło. Jego kości się rozpadły, jak również pozostałe sprawy, ale ożywiająca moc ciągle była przy nim obecna. Ona go ożywiła, podniosła i oto stał przed nimi. Zważajcie, może zapytacie, bracie Branham, czy to polega na prawdzie? Czy po 800 latach? Ach, jeśli czytacie Mateusza, mam zanotowane pewne miejsce pisma. Mateusz 27:52. Możecie sobie zanotować, kiedy wszyscy ci z dawnych czasów, którzy wierzyli, że On przyjdzie, Biblia mówi, iż potem, kiedy On przyjdzie, niektórzy śpią w ziemi, lecz ożywiająca moc spoczęła nad nimi. Oni byli Jego częścią, ci święci. Oni byli Jego częścią, bowiem Mu wierzyli. W pewnym stopniu posiadali to życie dzięki ofiarom z owiec, jako przełaganie. Ale duch owcy nie mógł nigdy stąpić z powrotem na człowieka. Lecz co stanie się w obecnej chwili z duchem człowieka, kiedy sam Bóg stąpi na niego? Posiadamy o wiele więcej ożywiającej mocy. Baranek był tylko obrazem przedbłagania za grzechy, którego dokonywano, lecz to, co my posiadamy, już nie jest przed obrazem, lecz rzeczywistością. Czego się zatem boimy? A ci, którzy posiadali tylko przedobraz, wskazujący na jego zmartwychwstanie i w takim stanie wstąpili do grobu, między nimi znajduje się Job w swoim wielkim doświadczeniu. Wszystko zostało mu zabrane. Diabeł w końcu powiedział, teraz muszę go dostać do swych rąk. Spowoduję, że ci będzie złożyć w twarz. Tego już Bóg nie wytrzymał i powiedział, nie zawiera jego życia. Zostało mu zabrane wszystko, oprócz jego własnego życia. Nawet jego żona wystąpiła przeciwko niemu. Powiedziała, że jego oddech stał się jej nieprzyjemnym. Innymi słowy, nie chciała mieć już z nim nic do czynienia. Wydawało mu się, że już go więcej nie miłuje, że się od niego odsunęła. Jobie, jesteś godzien pożałowania. Czemu nie zwrócisz Bogu i nie umrzesz? Powiedział, mówisz jak głupia niewiasta. Czy widzicie? Ach, on trzymał się tego, co posiadał. Był bowiem prorokiem. Mówił, nie jestem grzesznikiem. Składałem wymagane ofiary. Amen. On wiedział, o co się opiera. Opierał się o Słowo Boże. Bez względu na to, co mówili inni, on mocno stał na Słowie. A w tej wielkiej, okropnej godzinie powiedział, mówisz jak głupia kobieta. I mówił dalej, Pan dał, Pan wziął, niech będzie uwielbione imię Pańskie. Przychodząc na świat, niczego nie posiadałem. Przyszedłem tutaj nagi, w taki sam sposób odejdę. Nie będzie błogosławione imię Pańskie. On tam siedział, okryty wrzodami, jego dzieci były martwe. Nawiedziło go ubóstwo, przyjaciele wystąpili przeciwko niemu. Członkowie jego kościoła uczynili to samo. A on się skrobał przy pomocy nędzarz i biedak. Nikt z nas dotąd nie przeszedł czegoś takiego. On jednak ciągle trzymał się słowa. On był orłem. Ach, jest niemożliwe, aby zasłona pozostała na zawsze na jego oczach. Nie, nie. Aż oto znagła, kiedy tak stał na słowie. Co się stało? Niebo rozstąpiło się, odezwał się głos grzmotu. Zabłysnęła błyskawica. A Job, spojrzawszy w górę, ujrzał widzenie, powiedział, wiem, że mój odkupiciel żyje. I w dniach ostatecznych stanie na tej ziemi. A chociaż moja skóra, moje ciało zostaną zniszczone przez robaki, tak samo kości, to jednak ta ożywiająca moc będzie obecna.
Ja sam ujrzę Boga. Sam Go ujrzę. Ujrzą Go moje oczy. Nie kogoś innego. Czy to jest prawdą? Chociaż moje siły ustaną we mnie. Chociaż moje ciało zostanie roztoczone przez robactwo, które żyje w mojej skórze. Jak wiadomo, robaki, te robaki skórne nie zaatakują nas dopiero potem. Te robaki są już w Tobie. Twoje własne robaki skórne. Czy zastanawiałeś się już kiedy nad tym? Kiedy będziesz położony do trumny, która będzie zupełnie szczelna, pomimo tego zostaniesz pożarty przez robaki, bowiem one znajdują się w Tobie. Składasz się tylko z gromady robactwa, które przebywa w Twoim wnętrzu, chociaż mnie roztoczą robaki skórne, moje ciało. To jednak w moim ciele ujrzę Boga, a w ten poranek zmartwychwstania chwała, aleluja! Mateusz, który był wielkim pisarzem, powiedział, Mateusz 27:51, że potem, kiedy on zmartwychwstał, wielu spośród starotestamentowych świętych, którzy spali w prochu ziemi, powstali z grobów, weszli do miasta i ukazali się wielu ludziom. Ta ożywiająca moc ciągle spoczywała na kościach Elizeusza, choć nie pozostały już nawet ani kości. A Job, kiedy nie pozostało już nic więcej niż łyżka prochu z jego ciała, ożywiająca moc ciągle była przy nim obecna. Jeżeli duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych mieszka w was, ożywi i wasze śmiertelne ciała. Uważajcie, muszę się śpieszyć. Może powiecie, życzyłbym sobie, aby wtedy żyć, ale ty żyjesz w lepszym okresie czasu. Otóż jeżeli wszyscy... Obserwuję, że notujecie pewne miejsca pisma, a więc dobrze, zanotujcie. 1 Tesaloniczan 4:16. Patrzcie, jakie to wspaniałe. Bóg przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli w Jezusie Chrystusie, świętych, którzy są w grobach, którzy odpoczywają jak Eliasz, a inni znowu jak Elizeusz. Niektórzy spośród nich zostaną ożywieni, niektórzy natomiast będą zachwyceni, niektórzy będą znajdować się w grobie, a potem spotkamy się z nimi. Zabrzmi trąba Boża, a najpierw powstaną umarli w Chrystusie, a my, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy razem z nimi zachwyceni w powietrze na spotkanie Pana. To jest ożywiająca moc nad tymi, którzy żyją oraz ożywiająca moc nad tymi, którzy zmarli. Czy widzicie? Ta sama ożywiająca moc jest reprezentowana przez tych dwóch proroków. Zwróćcie uwagę, ich imiona są prawie, że całkiem identyczne. Eliasz i Elizeusz. Patrzcie, oblubienica i oblubieniec. Jeden z nich nazywa się Pan Jezus, a ten drugi Panna Jezus. Prawie, że to samo. On i ona. Eliasz. Spójrzcie, w jaki sposób zostało to tutaj przedstawione. Otóż Eliasz został porwany w zachwyceniu. On reprezentuje Kościół. Tak jest. Eliasz. A Elizeusz odpoczywa aż do zmartwychwstania. Czy to widzicie? Można to przyrównać do ptaka, który potrzebuje dwa skrzydła, aby zachować równowagę. Ci dwaj prorocy reprezentują Kościół. Bowiem my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Bowiem zabrzmi trąba Boża, a oba skrzydła podniosą się razem. Odlecimy stąd. Aleluja. Odlecimy stąd. Dzięki czemu ta ożywiająca moc jest czynna zarówno w żywych, jak i w umarłych. Zważajcie. I pamiętajcie. Zapamiętajcie. Zostaliśmy ożywieni, aby móc te sprawy widzieć. Obserwujmy tę ożywiającą moc dzisiejszego dnia. Pamiętajcie, staliśmy ożywieni. Niedawno temu pragnę, aby nam to pomogło. Wydaje mi się, że w ten sposób mówił nasz Pan oraz apostoł Paweł. Nie uchylałem się od tego, aby przekazać wam to, co mi pokazał Ojciec. Powiedziałem wam to. A w tych ostatecznych dniach, kiedy nad nami oglądamy tę ożywiającą moc, On udzielił nam ożywiającej mocy nawet w tym celu, abyśmy mogli oglądać uzdrowienie chorych. Mogliśmy oglądać ożywiającą moc działającą pomiędzy nami w takich rozmiarach, jak to przeżywali na początku. Ona powróciła, były dane widzenia, umarli, zostali wzbudzeni. A dzięki niej chorzy powrócili do zdrowia. Pewnego dnia miałem z kimś rozmowę. Był to Donovan Weeds. Z pewnością znacie go wszyscy. Byłem z nim na polowaniu, biedny człowiek. Jest on uprzejmym jegomościem. On przychodzi do tej kaplicy. Jest moim bliskim przyjacielem. On po prostu powiedział, nie chciałem cię obciążać, bracie. Spojrzałem na jego ucho, wszystko wypadło z wnętrza. Zapytałem, Donovan, jak się masz? Ująłem go przy tym za rękę i rak. Powiedziałem, Donovan, co się stało z twoim uchem? Powiedział, nie wiem, bracie Branham, przez 6 czy 7 miesięcy ciągle coś narasta. Powiedziałem, a dlaczego nie zrobiłeś o tym jakiejś zmianki? Odpowiedział, nie chcę cię obciążać, bracie Branham. Zapytałem go, czy wiesz, co to jest? Powiedział, domyślam się. Położyłem na niego rękę, nie powiedziawszy przy tym ani słowa. Po upływie dwóch dni nie pozostała ani blizna. O czym to świadczy? To jest ożywiająca moc. Ona ożywi wasze śmiertelne ciało. Jego ucho zostało pożarte. Jego mózg byłby uszkodzony. On byłby umarł, lecz ożywiająca moc. Pewnego dnia martwiłem się odnośnie. Powiedziałem, jeżeli stary, lepiej to zostaw. Masz już 50 lat. Jeżeli chcesz uczynić coś dla Pana, to trzeba ci się pośpieszyć. Starzejesz się. A owego poranku stąpiła ożywiająca moc. Pozwól mi spojrzeć poza kurtynę czasu. Mogę was tam wszystkie oglądać. On powiedział, wszystkich, które kiedykolwiek miłowałeś i którzy miłowali ciebie, on ci daje. Mogę ich wszystkie oglądać w taki sposób jak tutaj. O czym to świadczy? To jest ożywiająca moc. Jan, który otrzymał objawienie, był tak pełen ożywiającej mocy, że kiedy powstał, ujrzał koniec na samym początku. Izajasz był tak samo pełen ożywiającej mocy, kiedy powstał, oglądał milenium, tysiącletnie królestwo. Ożywiająca moc, a jeżeli duch tego, który Chrystusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ożywi także i wasze śmiertelne ciała. Pamiętajcie, ożywiająca moc, popatrzcie na to, co moglibyśmy dzisiaj oglądać. Ta ożywiająca moc wstąpiła w dół, by otworzyć 7 pieczęci. Kto to sprawił? Czy inteligencja jakiegoś człowieka? Nie. Ożywiająca moc Boga. Ożywiająca moc Boga przepowiedziała, co się stanie. Ożywiająca moc Boga skłoniła także świat, aby złożył świadectwo o tym, że to polega na prawdzie. Anioł Pański, o którym wam opowiadałem, który był tutaj, słup ognisty, ożywiająca moc. Świat składa świadectwo o tym, że to jest prawdą. A w tym oto wypadku ludzie nie wiedzieli, co to jest. A my, którzy spoglądaliśmy na to w ten sposób, przecież to jest nasz Pan. Czy widzicie? To jest ten, który tworzy pieczęcie. On jest treścią tej pieczęci, bo całe Słowo Boże to Chrystus, a Chrystus jest treścią pieczęci, które są otwarte. Czym zatem jest otwarcie tej pieczęci? Objawieniem Chrystusa, tych samych 7 aniołów, którzy reprezentowali 7 kościołów, doszło do pełności, a myśmy tego zjawiska nie mogli nawet widzieć. Oni jednak tak, oni wykonali zdjęcie, nie my. On tam stoi jako najwyższy sędzia i dowodzi, że jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Co za potwierdzenie. Dokonała tego dla nas ożywiająca moc. Ożywiająca moc pozwala nam oglądać Jego przyjście. Ożywiająca moc przeniosła nas ze śmierci do życia. Ożywiająca moc udziela nam rozpoznania, by poznać, co złego dzieje się z tobą i co masz uczynić, co powinieneś w przeszłości, a czego nie powinniśmy czynić, co powinniśmy czynić i czym będziemy. Ożywiająca moc, ona to wszystko czyni. Nasz Pan Jezus był tak pełen ożywiającej mocy, że wszystko to zawierał w sobie. Był On tak pełen ożywiającej mocy, iż powiedział: zburzcie to ciało, a je wskrzeszę po upływie 3 dni. Możemy więc mówić o ufności w stosunku do ożywiającej mocy. Zniszczcie to ciało, tę świątynię, a ja ją odbuduję w 3 dniach. Dlaczego? Dlaczego on to powiedział? On wiedział, że to było o nim napisane. Wiedział, że to było napisane on sam w niezawodnym Słowie Bożym. Słowo mówi, nie dopuszczę, aby mój święty oglądał skażenie i nie pozostawię jego duszy w piekle. On wiedział, że ta ożywiająca moc wzbudzi go znowu, że ani jedna komórka nie dozna skażenia. Mógł więc powiedzieć, zburzcie tę świątynię, a za 3 dni ją odbuduję. Dlaczego? To było proroctwo. To było Słowo Boga. Jeżeli proroctwo jest prawdziwym Słowem Boga, wówczas nie zawodzi. To samo proroctwo i Słowo Boże, które mówi o tym, że go wzbudzi, mówi o tym, że my już zostaliśmy wzbudzeni z martwych razem z Nim. Nic więc dziwnego, iż powiedział, nie bójcie się. Jest napisane, że Duch, który był w Nim, ożywia obecnie nasze śmiertelne ciała. Przyjaciele, nie bójcie się. Syn powstał z martwych. Syn powstał. Spójrzmy na Jego przemienienie na górze. Byliśmy tam reprezentowani, każdy z nas. Byli tam ci święci, którzy pozostali przy życiu i mieli dział w zachwyceniu, bowiem stał tam Eliasz. Był tam także Mojżesz, który przedstawia święty, którzy zasnęli. Obaj posiadali ożywiającą moc, chociaż jeden zmarł, a drugi nie. Znajdowali się na obaj. Uważajcie, obserwujcie to, co możemy widzieć w tych ostatecznych dniach. To, co zostało obiecane w Ewangelii Jana 14:12. Spójrzcie. Jest oczywiste. Ludzie mówią, ty sobie rościsz prawo do posiadania mocy. Nie, nie, nie. Jesteśmy podobni do tych, którzy byli na górze przemienienia. Jest oczywiste. Nie rościmy sobie prawa do posiadania mocy. Ale podobnie jak ci, którzy byli na górze przemienienia, oni nie mówili. Mojżesz nie mówił. Przypatrzcie się, kim jestem. A uczniowie także nie mówili. Popatrz, kim jestem. Popatrz, kim jestem. Czy wiecie, co tam się stało? Zwróćcie na to uwagę. Oni ujrzeli Jezusa uwielbionego. Oni nie pragnęli, aby tam zostało przedstawione cokolwiek innego, jak tylko uwielbiony Jezus. Tak samo jest i dziś. Nie próbujemy stać się wielkimi osobami. Nie obchodzi nas, co nas ludzie mówią. Nasze imię nie ma znaczenia. Chodzi o Jego imię. Nasze życie jest bezwartościowe. To jest Jego życie. To jest Jego moc. To nie nasza moc. Pragnie oglądać tylko jedno, Jego uwielbionego. A jak się to może stać? Stanie się to wówczas, kiedy jest uwielbiony w nas przez swoje zmartwychwstanie, które jest w nas. Dzisiaj oglądamy go na nowo, przedstawionego takim, jakim był wówczas. Czy to zrozumieliście? Naszym pragnieniem nie jest, abyśmy byli uwielbieni. Naszym pragnieniem nie jest, aby zdobyć wielkie imię. Naszym pragnieniem nie jest, aby zachwalać jakiś kościół lub mieć większe osiągnięcia w szkole niedzielnej lub też na tym, aby ludzi przyprowadzić, ujarzmić, przymuszać, aby weszli, urządzać spotkania towarzyskie lub nosić ordery, wprowadzić tam gwiazdy lub coś tego rodzaju. To nie jest naszym pragnieniem. Naszym pragnieniem jest widzieć Jego uwielbionego. A jak uwielbionego? Nie chodzi o nasze własne uwielbienie, ale o to, by w nas, w naszym życiu został potwierdzony, że On żyje. Że żyje w nas. Kiedy mogę usunąć samego siebie z drogi, tak by William Branham, a nie przeszedł przez myśl, wówczas możemy oglądać pomiędzy nami uwielbionego Jezusa. Oglądać Jego. To jest naszym pragnieniem. To daje nam ożywiającą moc. Napełnia nas radość, kiedy możemy widzieć, że jesteśmy z Nim, że jesteśmy zarówno Jego ciałem i kością, że jesteśmy Jego oblubienicą. Jak również, że możemy oglądać te same metody, które potwierdzają i uwierzają w nas, że On powstał z martwych. Nic więc dziwnego, że powiedział, nie bójcie się. Mówię obecnie, uważajcie. Zostaliśmy przez Niego wykupieni i razem z Nim wzbudzeni. Takie znaczenie dla ludzi ma Wielkanoc. Być wzbudzony z martwych z Nim. Uważajcie, obecnie mamy w nas Jego ducha. Posiadamy ten wypis oparty o akt prawny, który został w pełni uiszczony. Nie, nie mówcie, mam nadzieję, że to uczynię. Wy to już uczyniliście. Nie mówcie, ja to uczynię. Ja to już uczyniłem. Ja tego nigdy nie uczyniłem, On to uczynił za mnie. Czy to widzicie? Nie ja, lecz On. Ale bracie Branham, przecież oni mówią, nie troszczę się o to, co oni mówią. On to dla mnie uczynił. Niczego innego nie pragnę, troszczę się tylko o to, pragnę oglądać, w jaki sposób się zamanifestował. W jaki sposób mogę to osiągnąć? Czy przywołam Go w dół? Nie. On jest w Tobie. On jest w Tobie. A zatem, Panie, jeżeli możesz usunąć mnie z drogi, możesz wówczas zamanifestować, w jaki sposób możesz tego dokonać? Dzięki temu, że tak postanowiłeś. Wszyscy, którymi dał Ojciec, przyjdą do mnie. Uważajcie, chwała. Po wszystkich dowodach słowa, które zebraliśmy razem dzisiejszego poranku, przychodzi mi na myśl pieśń w tym poranku zmartwychwstania, kiedy więzy śmierci zostaną zerwane. Powstaniemy. Aleluja, powstaniemy. Czy temu wierzycie? Powstaniemy. W Nim staliśmy się Jego częścią. Wielkanocy, tajemnicy Bożej objawionej w taki sam sposób jak wówczas, życie po śmierci, obecnie żyjemy, my, którzy byliśmy kiedyś umarłymi w grzechach i przestępstwach, prawdziwa pieczęć wielkanocna złamała więzy śmierci, które mnie zniewalały i mogłem ożyć. Pieczęć wielkanocna na początku zerwała pieczęć rzymską, którą on był zapieczętowany. Kiedy człowiek umarł, wówczas zaginął. Ale on złamał tę pieczęć i objawił jej tajemnicę. Obecnie Bóg przez swego świętego ducha złamał pieczęć, która zniewalała nasze życie. I został objawiony Chrystus, który żyje w nas. Jesteśmy bowiem ożywieni z Nim. Och! Stronica za stronicą. Powstaniemy. Aleluja. Powstaniemy. Amen. W tym poranku zmartwychwstania, kiedy więzy śmierci zostaną zerwane. Powstaniemy. Aleluja. Powstaniemy. Czy nie czujecie się szczęśliwi? Jestem tak szczęśliwy, że pewnego poranku w starej, niedużej szopie została ta pieczęć złamana, a ja powstałem razem z Nim jako nowe stworzenie, Jego ożywiająca moc. Syn powstał. Niedawno temu opowiadano mi krótką historyjkę o pewnym rybaku. Było to na wybrzeżach zachodnich. Pewien jegomość przyszedł, aby wynająć starego rybaka, by go zawiózł na jakieś łowisko. Zaraz z rana wypłynęli na morze. Jeżeli już ktoś z was łowił tam łososie, wie, co się może stać. Czasami przychodzi gęsta mgła. Widzę, że tu siedzi mój brat Eddie Biscal, który jest misjonarzem wśród Indian, którzy zamieszkują te tereny. My na tych właśnie wybrzeżach łowiliśmy razem, a więc ten rybak był swego rodzaju żółtodziobem. Kiedy łowili ryby, zdryfowało ich, czekali więc, kiedy nastanie dzień. Byli tak daleko, że nie mogli już słyszeć sygnału ostrzegawczego przeciwko mgle i ten człowiek był cały rozgorączkowany. Powiedział, przecież nas dryfuje na otwarte morze. Był całkowicie zdenerwowany. Rybak powiedział, synu, siedź spokojnie, stary rybak, jak wiemy, zachowuje się spokojnie. On wiedział, co mówi. Powiedział, poczekajmy tylko, aż zejdzie słońce, a wówczas zorientujemy się, gdzie jesteśmy. A wy mówicie, czy mam stać się metodystą, baptystą lub zielonoświątkowcem? Tylko czekajcie, schodzi syn. Ujrzymy, gdzie się znajdujemy. On jest słowem. Czekajcie, dopóki nie ujrzycie zamanifestowane słowo, dopóki snop potrząsania nie oświeci na sienie. A wówczas zorientujemy się, gdzie jesteśmy. Czy miłujecie go? Jest mi przykro, że was tak długo trzymam. Ilu z was pozostanie tutaj do wieczora? Przyjdę tutaj znowu wieczorem. O 7 godzinie? Brat Branham prowadzi rozmowę z kimś na platformie. Skłońmy teraz nasze głowy. Czy znajduje się tutaj ktoś lub wielu takich, którzy nie posiadają w sobie tej ożywiającej mocy? Syn oświecił nas na wskroś, a wy siedzieliście w tej kaplicy, czy też słuchaliście tej taśmy, jednak Duch aż dotąd nie ożywił was do tego stopnia, abyście mogli naśladować Słowo Boże, abyście zechcieli tylko, mężczyźni i kobiety, usłuchać każdego słowa, które zostało napisane. O, to jest jednak niebezpieczną sprawą. Co jeżeli jesteście martwym nasieniem, a nie ma w was życia? Ale w was jest coś, co mówi, ja pragnę tego poranku powstać. Pragnę podnieść się z tego stanu, w którym obecnie się znajduję. Nie chcę pozostać tylko martwym nasieniem, które pozostanie w tym prochu. Nie chcę być zdany na własny los. Pragnę powstać. Czy chcecie podnieść wasze ręce i powiedzieć, bracie, módl się za mnie? Niech cię Bóg błogosławi, niech cię Bóg błogosławi. Ach, spójrz na te ręce. Nie mam nawet możliwości, aby zrobić wezwanie do ołtarza. Wezwanie do ołtarza nazywamy, kiedy ludzie przychodzą i stają koło ołtarza. Nie kładę na to zresztą zbyt wielkiego nacisku. Zostało to wprowadzone do kościoła w okresie przebudzenia metodystycznego. Biblia mówi, że ci, którzy uwierzyli, zostali ochrzczeni. Oto jest sadzawka pełna wody dla kandydatów, którzy są gotowi, aby umrzeć samemu sobie. Możecie być pogrzebani w imieniu Pana Jezusa wielokrotnie, ale jeżeli wewnątrz nie ma nasienia życia, nie nastąpi ożywienie. Nie, nie, chrzest wodny jest jak rosa, która pada z nieba. Ona pada na nasienie, ale tam, gdzie nie ma życia, tam nie ma co do życia powrócić. Jeżeli jednak prawdziwy chrzest wodą oznacza śmierć samego siebie, jesteś gotów, aby umrzeć wszystkiemu, czego nauczyłeś się przez konfesję i denominację, które były sprzeczne ze słowem, jesteś gotów pielgrzymować jako syn lub córka Boga i traktujesz to poważnie w swoim sercu, to zobaczysz, co ten chrzest wodą dzisiaj rano w tobie dokona. Pokutujcie każdy z was, dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych złych postępków, waszych grzechów, a przyjmiecie snop, ofiarę, potrząsania. Przyjmiecie dynamikę Ducha Świętego, bowiem ta obietnica należy do was i do wszystkich pozostałych pokoleń, które nadejdą. Ojcze Boże, przemawiałem przez długi czas. Zabrałem tym ludziom tak wiele czasu. Ale Panie Boże, ta sprawa nie ma końca. Mam takie odczucie, że trzeba już skończyć, odejść stąd i odpocząć, a następnie znowu powrócić. Żyjemy w świecie, który umiera. Żyjemy pośród umierających ludzi, a posiadamy poselstwo życia oraz dowody zmartwychwstania. Drogi Boże, jesteśmy tylko śmiertelnymi istotami. A co będzie, kiedy zaniedbamy tak wielką możliwość. Nasze serca płoną, nasze dusze są poruszone, myśląc o tych, którzy już weszli. Lecz dzisiejszego poranku wielu ludzi słucha tego poselstwa. Tak, około 200 lub 300 podniosło z góry swoje ręce. Panie, oni pragną wierzyć. O, to nasienie pewnie nie jest martwe. Panie, jak mogliby wówczas podnieść swoje ręce? O Boże, jest tam coś starego, własnego. Stoi tam żona Jobowa, która mówi, o, Panie, daruj jednak, aby ten Job, aby ten wierzący mógł tego poranku uczynić kroki, odumrzeć całkowicie i zostać pogrzebany w wodach chrztu. A niechby krople rosy stąpiły z nieba. Słowo Boże, które mówi, że obmyje każdy grzech i odpuści go. Zostaliście ochrzczeni w imieniu Jezusa Chrystusa. W jakim celu? Na odpuszczenie waszych grzechów. Grzechy zostały odpuszczone w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, niechby ci, którzy są chorzy, mogli odejść uzdrowieni. A jeżeli jest ktoś ułomny, niechby odszedł pod działaniem mocy Ducha Świętego. Jeżeli ktoś jest grzesznikiem, niechby odszedł obmyty i czysty. Niechby mechanika, przejawiająca się w tym, że oni przychodzą, mogła zostać nawiedzona dynamiką, przychodzącą z góry, Duchem Świętym, który ich ogarnie, Panie, niechby ożywiła śmiertelne ciała. Wówczas usłyszymy autentyczne nowe języki, ujrzymy Bożą moc i miłość niewymowną, łaskę, która umierała i żyła oraz zmartwychwstanie Chrystusa, ciało, oblubienicę, która go reprezentuje tu na ziemi. Ojcze, oni należą Tobie. Oni podnieśli swoje ręce. Głosiłem słowo. Ojcze, przyjmij ich. Modlę się i proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Czy go miłujecie? Czy on nie jest cudowny? Czy odczuwacie satysfakcję, że staliście się częścią wielkanocnego zmartwychwstania, że mogliście z nim powstać z martwych? podnieście wasze ręce, jesteście załączeni do tego. Moje miłe dzieci, jak powiedział Paweł, nie pragnę go podrobić, z wyjątkiem tej miłości. Miłuję was. Śpieszyłem się na drogach, aby się tutaj dostać, by móc do was przemówić. Aby się tutaj dostać, musiałem przebyć pustynię, dryfować w śniegu i tak dalej. Latamy w samolotach, a wy przemierzacie ten kraj w samochodach, abyśmy się tutaj mogli spotkać. Miłujemy się wzajemnie. Jesteśmy częścią jeden drugiego. Nigdy nie pozwólcie szatanowi, aby wam coś innego wmówił. Jesteśmy częścią jeden drugiego. Jesteśmy jego częścią. Jesteśmy współobywatelami Królestwa i dzielimy razem błogosławieństwa zmartwychwstania. A teraz, naprawdę teraz powstaliście z martwych. Kiedy Bóg wzbudził go, wzbudził i was, obecnie nad wami odpoczął Syn, a wy wzrastacie, aby wydać kwiat życia, taki, jakim był On, aby w owym dniu mu całkowicie zmartwychwstać. Już to obecnie potencjalnie posiadacie. Skąd to wiesz? Twoja dusza doznała przemian, nieprawdaż? Twoje ciało zostało przyprowadzone do stanu posłuszeństwa w stosunku do Niego, nieprawdaż? Posłuszeństwie w stosunku do kogo? Do jakiegoś kościoła, do słowa, które jest życiem, a zatem w chwili obecnej jesteście wzbudzeni z martwych. To jest Wielkanoc Jezusa i mnie. To jest Wielkanoc Ciebie z Jezusem. To jest Wielkanoc Ciebie, mnie i Jezusa. Jesteśmy wszyscy, Jezus, Ty i ja, jesteśmy współwzbudzeni z martwych, a będziemy wzbudzeni w owym ostatnim dniu, choćby nawet nasz duch opuści nasze ciało, choćby nawet nasze ciała zbutwiały, choćby powróciły do prochu, choćby zostały spalone, choćby dostały się na dno morskie. Biblia mówi, że anioł wylał swój głos na morze, a wszystko martwe, co się w nim znajdowało, powstało. Nic nie może się ukryć, ani oddzielić nas od tego Boga, którego tak bardzo miłujemy, który nas wespół wzbudził. Niech was Bóg błogosławi. Trzymają was tu przez długi czas. Jeżeli jest jeszcze ktoś podłączony do telefonu, a musi płacić 50 centów za minutę, musieliście za to dzisiaj sowicie zapłacić. Nie byłem jednak w stanie ukończyć w oznaczonym czasie. Musiałem kontynuować. Otóż jeżeli Pan zechce, przybędę jeszcze dzisiejszego wieczoru, aby ponownie z wami rozmawiać. A gdybym nie mógł, wówczas wszyscy wiecie, chyba już nikt nie jest w chwili obecnej podłączony do telefonu. Tego już nie przenosi się przez telefon. Wszyscy wiecie, dokąd zamierzam się udać. Nieprawdaż, do Afryki. Byłam w tej sprawie przez długi okres czasu. Przez całe lata usiłowałem się tam dostać. Otrzymałem jednak widzenie. Duch Pański przygotował mi drogę. Powiedziano mi, iż zeszłym razem, kiedy nie mogłem tam pojechać, a dowiedzieli się o tym ubodzy tubylcy, kładli się na ziemię i leżeli dzień i noc. Jęczeli, płakali, mówili: Panie, czego dopuściliśmy się? Tysiące tubylców. Ci ludzie nie wierzą nawet w to, że posiadają duszę. Oni płakali, jęczeli, mówili: prosimy, nie posyłaj nam nigdy wiadomości do przodu. Gdyby te wizy znalazły się tam, a przypadkowo dostały się w ręce tych kaznodziejów, oni by mnie natychmiast powstrzymali. Ja muszę tam podróżować jak myśliwy. Zamierzam udać się do pewnej królowej, która przywiozła 17 naładowanych wagonów i przybyła na zgromadzenie. Zamierzam tam pojechać i polować na jej terytorium. A kiedy tam przyjeżdżam, mój paszport, zaproszenie są wystawione na myśliwego. Nie po to, aby urządzać zgromadzenia. Kiedy jednak przypadkowo napotkam jakiegoś brata, on mi powie: czy nie chciałbyś przeżyć z nami jakiegoś mniejszego zgromadzenia? W takim wypadku stadiony są już wynajęte, a oni o tym nawet nie wiedzą. O, chwała, proszę, módlcie się o to, aby wola Boża nie była udaremniona, aby moja dusza, która tęskni do Afryki, od chwili, kiedy ją opuściłem, mogła zostać zaspokojona i abym po powrocie mógł przynieść wiadomość o wielkim zgromadzeniu. Być może nie zobaczę się już więcej z wami aż do chwili powrotu. Za kilka dni wyjeżdżamy, 10 maja. Czy będziecie się modlić za mnie? Pamiętajcie, nie macie żadnego pojęcia o tych trudnościach, dopóki nie znajdziecie się w takiej sytuacji. Na każdym kroku czarownicy i demony, a oni wiedzą, jak sobie poczynać. Musicie dokładnie wiedzieć, o czym mówicie, kiedy staniecie przed nimi. Wiem, komu uwierzyłem, jestem pewien tego, że On mocny jest zachować to, co mi powierzono, aż do owego dnia. Lecz tutaj jest pewna ilość chusteczek. Drogi Boże, kiedy stałem tutaj tego poranku, zwiastując poselstwo zmartwychwstania, Panie, uzasadniałem na podstawie słowa, że ta ożywiająca moc znajduje się we wierzącym dziecku, a zatem na podstawie wiary w to, że ta ożywiająca moc zmieniła moje życie, a także tych wierzących ludzi, Panie, ona zmieniła także ich życie, więc pragniemy się modlić jeden za drugiego. Kładę moje ręce na te oto chusteczki, by Bóg, który ożywił Jezusa Chrystusa i wywiódł Go spośród umarłych, przebywał w naszych ciałach. Ten duch, który odpoczywał na ciele Elizeusza po jego śmierci, choć pozostało zeń tylko trochę kości, lecz w nich ciągle przebywała ta ożywiająca moc. W rękach apostołów także przebywała ta ożywiająca moc. Zmysł apostołów, wzrok apostołów, języki wierzących, wszystko było ogarnięte ożywiającą mocą. Niechby ta ożywiająca moc mogła ożywić każde chore ciało, uzdrowić je, o Boże, kiedy w obecnej chwili kładę na nich słowo oraz moje ręce. tajemnice, na znak tego, że z łaski stałem się uczestnikiem ożywiającej mocy. Proszę przez imię Jezusa Chrystusa, niechby to nie było tylko dla tych chusteczek, ale dla wszystkich ludzi, którzy są w tym zgromadzeniu, wszystkich, którzy cierpią, małych dzieci, ludzi dorosłych, kimkolwiek oni są, niechby ta ożywiająca moc ożywiła ich. W imieniu Jezusa. Amen. Otóż, ilu z was posiada ożywiającą moc? Połóżcie teraz wasze ręce jedni na drugich. Jeżeli ta ożywiająca moc jest w was, tylko jedna rzecz może wam przeszkadzać, a mianowicie wasza niewiara. Pewna niewiasta dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona, natomiast rzymski żołnierz splunął w jego twarz i poszedł do piekła. A więc zależy na tym, jakie zajmiecie stanowisko. Czy wierzycie temu? Czy wierzycie temu? Pragnę, abyście skłonili wasze głowy, modlili się za drugich. Módlcie się jak należy. Powiedzcie po prostu, Panie, ta osoba. Módlcie się jedni za drugich. Drogi Boże, czynimy to w imieniu Jezusa Chrystusa, jedynym to imieniu danym ludziom, w którym możemy być zbawieni i uzdrowieni. Niechby ci ludzie, którzy są współobywatelami Królestwa i uczestnikami ożywiającej mocy, zostali wewnątrz ożywieni. Panie, w obecnej chwili, niechby duch przechodził od orła do orła, od słowa do słowa, aż okaże się pełność Jezusa Chrystusa w każdym pojedynczym ciele, zarówno w sprawie cielesnej, jak i duchowej lub jakiejkolwiek jeszcze innej potrzebie, a to w chwili, kiedy kładziemy na siebie ręce. W imieniu Jezusa Chrystusa.